Prawie 5 minut po godzinie 23. Witam Państwa po weekendowej przerwie. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Przez 2 godziny program potrwa jak zawsze do pierwszej. Przypominam, że Nocne Światła 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, tuż po 11 wieczorem się rozpoczynają. Można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju, przez internet na stronę Radio Plus zapraszam i przycisk włącz radio trzeba kliknąć, a u góry strony jest zakładka programy. Przez nią wchodzicie Państwo do archiwum Nocnych Świateł, gdzie już ponad 850 audycji jest do odsłuchania. Zapraszam też do pisania do nas w trakcie programu, do dzielenia się swoimi myślami, opiniami, komentarzami, do zadawania pytań. Na Facebooku, w komentarzach pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus, który mówi nie mniej, nie więcej, że dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiać będziemy o syndromie gotującej się żaby, czyli poświęcaniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. Stali goście w tym cyklu, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, dobry wieczór, witam Cię.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, trochę ktoś może się obruszyć, że my tutaj będziemy teraz robić coś, czego w Nocnych Światłach nigdy nie było od 7 już bodajże lat, czyli nie będzie to audycja poświęcona płazom, ani gadom, ani żadnym innym tym, co... Jak to było w zwierzyńcu? Co
skaczą i fruwają.
Nie. Na nasz program zapraszają ludzie, nie zwierzęta. Chociaż będziemy rozmawiać o tym, co... No, taką nazwę przybrało. Syndrom gotującej się żaby. No, co to jest z tą gotującą się żabą? No, to po to są eksperci w studiu, żeby o tym powiedzieli.
To może tak. Łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że jest ciepła woda, powiedzmy tam 70-80 stopni i wrzucimy do niej, no może 70-80 to przesada, ale powiedzmy 50, wrzucimy żabę do tej wody, to żaba po prostu wyskoczy i ucieknie. Natomiast jeżeli włożyć żabę do wody zimnej i bardzo powoli tą wodę będziemy podgrzewać, żaba nie zauważy tego, tylko ona musi być naprawdę wolno podgrzewana, bo to ja nie pamiętam, w tej chwili mogę przesadzić, ale to chyba 200 stopnia na minutę nie może przekroczyć jakby to ocieplanie się tej wody. I kiedy ta woda się podgrzeje do takiej temperatury, kiedy... Znaczy, inaczej. No dobrze.
Trochę, kiedy żaba
to
się zetnie,
wytłumaczyć. Tak? Kiedy ta temperatura rośnie, żaba jakby tego nie zauważa, ponieważ jej organizm przystosowuje się do bieżącej temperatury. I kiedy się orientuje, że ta temperatura już jest za wysoka i trzeba by stamtąd uciekać, to ona już nie ma siły, bo organizm zużył całą energię na to, żeby się jakby dostosować do bieżącej sytuacji, tak? I to jakby na tym polega syndrom gotującej się żaby. Żeby to trochę może tak przybliżyć, żeby rzeczywiście to nie był program, żeby to nie był zwierzyniec, to może powiem inaczej, trochę przełożę to na inną sytuację, czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, w której kobieta, powiedzmy, poznaje mężczyznę, który jest jakimś gwałtownikiem, nie wiem, krzyczy, bluzga, bije ją i tak dalej, no to jeżeli zrobi to na pierwszym spotkaniu, to ona ucieknie i więcej go nie zobaczy. Ale zazwyczaj jest tak, że wtedy na tych pierwszych spotkaniach on jest miły, sympatyczny.
No, dział promocji i reklamy działa.
Tak. I ta sytuacja się tak lekutko zmienia z dnia na dzień. Coś mu się tam nie podobało, coś bzyknął, jakieś słowo powiedział. Za dużo, za głośno, tupnął nóżką, uderzył pięścią w stół, potem pięścią w ząbek. I to tak sytuacja powoli narasta, że ta pani nawet się nie zorientowała, że już jest tak uzależniona od całej tej sytuacji, od tego człowieka, że nie jest w stanie z tego wyjść. I to jest ten syndrom gotującej się żaby przełożony na taką sytuację, z której mamy codziennie do czynienia, prawie codziennie do czynienia w mediacjach.
Mhm. I warto jest sobie uświadomić, że ten syndrom gotującej się żaby, czyli takiej sytuacji, kiedy ta akcja, można by powiedzieć, rozwija się bardzo, bardzo powoli, że my nie zauważamy tak naprawdę tych zmian, że zaczynamy się do tego, co się dzieje z nami, przystosowywać w pewnym sensie, jak ta żaba, odbywa się w bardzo różnych relacjach.
Czyli nie ma takiej biedy, do której nie można przywyknąć.
Dokładnie tak jest. Mhm. I tak się dzieje na przykład często nie tylko w stosunkach rodzinnych, ale na przykład w takich stosunkach służbowych. No, mam pracę, w której jest coraz trudniej, szef coraz bardziej jest przykry, coraz większe ciężary na mnie nakładają, ale w końcu zaczynam się przyzwyczajać do tego, że ta praca tak wygląda. No i w pewnym momencie też strach przed tym, że może gdzie indziej jest tak samo, zaczyna powodować, że tkwię w tej sytuacji, która jest czasami dla mnie nie do wytrzymania i bardzo trudno jest mi, kiedy już właśnie zużyję wszystkie siły na walkę, wyskoczyć właśnie z tej gorącej wody, czyli powiedzieć dość. Czyli gdzieś jest taki moment, że człowiek tak naprawdę często doprowadzony już do takiej ostateczności, czasami do takiego momentu, kiedy jego takie, można by powiedzieć, zużycie fizyczne, emocjonalne dochodzi do takiego stopnia, że firma sama z niego rezygnuje.
Tak. Tak,
że firma mówi, jesteś już bezużyteczny tak naprawdę, że ten człowiek właściwie spala się całkowicie, tak? Ale również na przykład właśnie w relacjach rodzinnych i tutaj to, co mówił Bogdan, mąż, żona na przykład, tak jak mówiłeś, to nie jest tak, że od początku gdzieś te osoby są jakoś tam przykre czy trudne, ale stopniowo zaczynają jakoś zawłaszczać drugą osobę, zaczynają po prostu przekraczać jej granice, później często przepraszają, później znowu są miłe chwile, tak? Ale kiedy raz dojdzie do tych przekroczeń, drugi i trzeci, i kiedy my nie potrafimy jakoś na to zareagować, to zaczynamy po prostu wchodzić w taki syndrom ofiary i po prostu no, to trwa, czasami trwa po prostu całymi latami. To też jest taka relacja na przykład często między rodzicami a dziećmi. Kiedy tutaj,
w obie strony, żeby było
oczywiście
ciekawie.
W obie strony, kiedy czasami właśnie gdzieś stajemy się swoimi zakładnikami i bardzo trudno nam jest z tej relacji jakoś, tą relację jakoś poukładać po nowemu. Tak samo między rodzeństwem to się zdarza. Ale tak samo na przykład w takich relacjach na przykład koleżeńskich, przyjacielskich wydawałoby się, czyli gdzieś z osobami, które też pewne rzeczy na nas wymuszają albo jakimś szantażem takim emocjonalnym, albo takim, który polega na tym, że mamy poczucie, że ten człowiek bez nas nie może żyć, że bez nas sobie zrobi jakąś krzywdę na przykład, bo to nie zawsze jest tak, że ten człowiek nam grozi, tak? Czasami jest tak po prostu, że to jest sytuacja, kiedy my czujemy się po prostu absolutnie no, w niemożności takiej, że możemy właśnie z tej wody wyskoczyć, że możemy wyjść z tej relacji, bo po prostu cały świat jest na naszych barkach. Jeżeli my coś zrobimy teraz nagle gwałtownego, to po prostu wszyscy będą zawiedzeni, wszyscy będą nieszczęśliwi i świat się zawali po prostu gdzieś.
To jest bardzo trudna sytuacja dla takich osób, które nazywamy ratownikami, bo one wtedy czują się w żywiole i na przykład no, znam takie sytuacje, kiedy w budynku jest, powiedzmy, tam wielorodzinnym, tak zwanym bloku, mieszka osoba, która jak no, połowa mieszkańców bloku robi jej zakupy, nie wiem, sprzątają te kobiecie, która po prostu tak wszystkich omotała, że jak wszyscy jej usługują, tak?
No bo to ona nie znaczy, sama... że chcemy powiedzieć tutaj, że nie trzeba tylko pomagać. Tylko osoba, że nie da się wykorzystywać.
Tylko to jest taka osoba, która potrafi spacerować całymi godzinami, potrafi pojechać do kina, do teatru tu i tam, natomiast jak trzeba zrobić zakupy, wyrzucić śmieci albo coś w tym rodzaju zrobić, no to ona jest po prostu bezradna, ona sobie nie poradzi, ona jakby, i ci ludzie dookoła, naprawdę to jest kilka rodzin, którzy jakby non-stop się nią zajmują, różne rzeczy jej robią. Ona wychodzi na przykład do kina, a przychodzi dwóch panów i jej tam przestawiają meble, bo jej jest niewygodnie tam do czegoś. Jakby to trudno sobie nawet poukładać, ale chodzi o to, omotanie tych ludzi, o to takie uzależnienia takie są, które no są tacy ludzie, którzy to potrafią i tutaj jak jechaliśmy dzisiaj, rozmawialiśmy z Beatą na ten temat, że to też gdzieś tam te osoby, często to jest jakiś rys psychopatyczny u nich na przykład, albo jakieś takie tego typu zależności, które powodują, że potrafią doskonale takiego kogoś omotać, znaczy na przykład tak jak tą żonę, czy tam kogoś tam w pracy, że go tak potrafią na przykład poodcinać od wszystkich znajomych, od kogoś, gdzie ma wsparcie, że to wszystko tak się dzieje, ale to jest tak powolny proces, że to jest w ogóle niezauważalne. I dopiero z jakiejś, jak człowiek ma tak chwilę, na przykład, kiedy to się utnie gwałtownie z jakiegoś powodu, na przykład, bo ktoś wkroczy w to, na przykład, nie?
Rozumiem? Albo komuś stanie, starczy na tyle sił, żeby,
albo, tak, albo
żeby jednak to przerwać, że się zorientuje, że to już jest po prostu...
Ten skok temperatury, tak, powiedzmy w cudzysłowie,
tak, był
zbyt duży. I się ktoś zorientuje, że to się tak dzieje. To wtedy często zdarza się, że staje i mówi, co ja robię? Dlaczego ja w ogóle na to pozwoliłem? Jak to mogło być możliwe?
Trzeba spylać stąd.
Trzeba stąd spylać. To jest, no, wiesz, mamy bardzo dużo takich klientów. No, większość takich klientów można chyba nawet powiedzieć, nie? To są ludzie, którzy w tego typu relacjach gdzieś tam się pogubili, bo to są relacje na przykład rodziców, którzy swoje własne dziecko zaczynają tak oplatać i motać.
Żeby przypadkiem nie stało się samodzielne.
Żeby się przypadkiem nie stało samodzielne, że ten współmałżonek, który tam z boku stoi i on jakby, on to widzi. On to widzi wtedy, kiedy jest na przykład z innej relacji wzięty, tak? Kiedy u nich, w domu u niego było wszystko w normie, a ona jest, powiedzmy, z takiego domu, gdzie to się zawsze działo. To ona tego nie widzi. Dla niej to jest norma i dla niej to tak powinno właśnie wyglądać. Bo rodzice kochają i się zajmują.
No tak, w drukowany sposób zachowań.
Tak. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o tym, dlaczego tak trudno jest wyskoczyć z tej wody. Dlatego, że to jest związane tak naprawdę ze stresem. Taki badacz, Lazarus, badał stres i ludzie często uważają, że no oczywiście są te wymienione największe stresy, że największym stresem jest taki stres jednorazowy, że można przeżyć rzeczywiście, no to jest duży stres, przeżyć traumę, ale okazuje się, że dla naszego zdrowia czy dla naszych takich sił witalnych najgorszy jest stres, który jest stresem długotrwałym. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy tkwimy w tej relacji, kiedy ta woda się podgrzewa, a my coraz bardziej, będąc w stresie, bo przecież my czujemy, że to jest jakaś manipulacja, że to jest jakaś niewygoda, że to jest strach, często oczywiście zaprzeczamy tym emocjom. My, będąc w tym stresie, wytracamy nasze siły życiowe. I rzeczywiście mamy ich z upływem miesięcy czy lat coraz mniej i wykonanie jakiegokolwiek ruchu w pewnym momencie jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe.
I wprost proporcjonalnie do tych sił coraz więcej tracimy do upływu czasu, który towarzyszy tym trudnym sytuacjom.
Tak, i też gdzieś, no właśnie tam, no to takie koło, można by powiedzieć, przemocy w tych relacjach jest rzeczą naturalną, że są takie momenty, kiedy jest dobrze i potem znowu jest trudno, kiedy jest źle, kiedy jest konflikt, narasta po prostu napięcie, następuje rozładowanie, a później znowu gdzieś cisza, i potem taki krótki czas miodowy, krótki czas, kiedy jest przyjemnie. I bardzo często gdzieś, będąc w takiej relacji, osoby, które gotują się w tej wodzie, myślą o tych dobrych chwilach. Czyli myślą, on nie jest taki zły, czy ona nie jest taka zła, przecież pamiętam.
Oj, zaraz mu przejdzie.
Zaraz mu przejdzie, tak? Tylko ważne jest to, że tak jak rośnie temperatura wody, tak okresy dobre w takich relacjach są coraz krótsze.
I teraz pytanie, czy jeżeli już ta woda się zacznie gotować, jeżeli już naprawdę będzie tak gorąco, to co się dzieje z tą osobą, która w tym wrzątku siedzi?
No to tutaj, Paweł, to jest pytanie właściwie, które, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To znaczy, po pierwsze, wiele takich osób, kiedy to się zaczyna rzeczywiście gotować, ucieka, ale ucieka w sposób taki dramatyczny. To są na przykład ucieczka do jakichś ośrodków takich, które tam, powiedzmy, samotnych matek albo czegoś w rodzaju. To jest ucieczka na przykład w śmierć, znaczy w samobójstwo. To są różne tego rodzaju konsekwencje, których nie da się przewidzieć. To znaczy...
Zawsze dramatyczne rozumiem.
Zawsze to jest dramat. Kiedy to już się gotuje ta woda, tak? Kiedy to już osiągnęło taką temperaturę wrzenia, to wtedy zawsze się gotuje. Oczywiście zdarza się, i takie też przykłady znamy, kiedy po upływie jakiegoś dłuższego czasu ta temperatura na tyle się obniży już po rozstaniu, tak? Po ucieczce z tego toksycznego związku, że ta osoba próbuje wejść w inną relację, albo się zdarza jakaś inna relacja, albo po prostu jakoś gdzieś próbuje zaistnieć. I to się może udać, ale to jest bardzo, bardzo rzadko i to naprawdę jest bardzo trudna sytuacja, bo to jest, jeżeli przełożymy to na tę żabę, jeszcze może tak łatwiej to wytłumaczyć, to jak ta żaba się zacznie gotować, to ona już jest ugotowana. I to jakby, rozumiecie, o co chodzi, że jakby nic się na to nie da poradzić. Jeżeli to ona się nie może ugotować, bo jeżeli się ugotuje, to jest koniec. To jeżeli się zorientuje, że za chwilę się ugotuje, to wtedy może jeszcze coś z tym zrobić. Jeszcze można jakoś próbować ratować.
Tylko problem polega na tym, że gotując się jak ta żaba, uczymy się, albo wręcz wcześniej już to po prostu mamy świetnie opanowane, zaprzeczać swoim emocjom, wierzyć swoim uczuciom, swoim myślom, temu, co czujemy. Bo w gruncie rzeczy my jako ludzie czujemy, że coś jest przekroczeniem naszych granic, że coś jest manipulacją. My odczuwamy po prostu niewygodę, kiedy to się dzieje. Ale mamy tak mocno wyparcie gdzieś wpisane w siebie często, że po prostu mówimy sobie, przecież nic złego się nie stało, przecież tak mają wszyscy, daj spokój, przecież koszty będą większe, jeżeli zrezygnujesz z tego, z tej relacji na przykład. No też nie mam pomysłu teraz na siebie, co mam dalej zrobić, jak wyjdę z tej relacji. No więc może tymczasem zostanę i czasami to tymczasem trwa kilkanaście, kilkadziesiąt lat, tak? Czyli gdzieś to też jest taki moment, że czasami ludzie nawet w sytuacji, kiedy naprawdę się gotują, bardzo mocno włączają to wyparcie. Bardzo mocno po prostu nie chcą się przyznać, bo jest to dla nich po prostu porażka. Dla nich jest to koniec świata. Czasem przyznanie się do tego, że nie do końca mądrze myślałem, czy myślałam, że być może mogę coś zmienić, jest tak po prostu przerażające, że po prostu lepiej temu zaprzeczyć, lepiej powiedzieć, nie ma problemu, nie widzę. Zamknąć oczy jak dziecko i powiedzieć, nie ma mnie.
Bo to jest takie powiedzonko, takie, to może śmieszne jest, ale w tym kontekście jest mało śmieszne. Kiedyś mówimy o tym, że jak mężczyzna się żeni z kobietą, to on myśli, że ona się nie zmieni po ślubie, a ona się zmienia. A ona myśli, że on się po ślubie zmienia, że on się po ślubie zmieni, a on się nie zmienia.
Albo zmienia się, że tak powiem, w kierunku przeciwnego doktora. Znaczy... Tak. No, owszem, no tutaj a propos jeszcze tego, co Beata mówiłaś przed momentem, no jak tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy przy różnych tematach, no to wyparcie to jest jednak taki bardzo skuteczny sposób i wielokrotnie pozwala ludziom przetrwać w różnych sytuacjach, natomiast jest to absolutnie sposób niekonstruktywny, to znaczy on nie dość, że nie rozwiązuje sytuacji, to jeszcze ją pogłębia. No już tutaj wspominaliśmy kiedyś, strategia misia uszatka. Wkładam głowę do szafy i jestem przekonany, że nikt mnie nie widzi, prawda? No, a problem zostaje. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o syndromie gotującej się żaby, czyli poświęceniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są gośćmi programu. Państwa zapraszamy na Facebook, jeśli ktoś chce do nas pisać, to tam właśnie można w komentarzach pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Wracamy za chwilkę po piosence.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji w nocnych światłach o tym, co nazywamy syndromem gotującej się żaby, czyli o poświęcaniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, są gośćmi programu. Państwa zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Moi drodzy, no bardzo wnikliwie opisaliście ten syndrom, który już myślę jest teraz wybitnie zrozumiały dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, co byśmy tutaj w tym tytule chcieli zawrzeć programu. Natomiast jakie są możliwe jego przyczyny? Bo coś takiego, co powoduje, że ktoś zgadza się na takie traktowanie, bądź traktuje drugą osobę w ten sposób, że ją w jakiś sposób gotuje, a ktoś daje się gotować. Co może być tego przyczyną? Gdzie należy szukać źródeł takich zachowań? Mhm. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony.
To są często takie, tak naprawdę, można by powiedzieć, takie zachowania kulturowe. Czyli gdzieś wynikające z wychowania, przekazywania gdzieś pewnej, można by powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, bo to złe słowo, tradycji. Czyli gdzieś takiego przeświadczenia wdrukowanego w dzieci, że dobry człowiek, dobra kobieta, dobry mężczyzna, dobry syn, dobra córka powinien. Tak można powiedzieć.
Czyli nasiąka się pewnym tak, wizerunkiem.
Pewnym wizerunkiem, że na przykład w jakiejś rodzinie, na przykład mężczyźni to gwałtownicy i mężczyźni zresztą w ogóle w naszej kulturze bardziej można okazywać agresję, okazywać złość wolno mężczyźnie. Nawet myśli się o tym, że to jest takie męskie, prawda? Że mężczyzna na przykład krzyczy, wali pięścią w stół na przykład.
Jak chłop baby nie bije, to wątroba jej gnije, tak?
No właśnie, czyli gdzieś tutaj jest...
No musi ten upust od testosteronu gdzieś
tak,
znaleźć.
Musi być upust i wszyscy to rozumieją, prawda? Natomiast z kolei kobieta jest zgoda na to, że kobieta będzie histeryzować, łzy wylewać albo krzyczeć, ale w taki bezsilny sposób, tak? Odreagowywać, że na przykład gdzieś często uważa się, że jeżeli kobieta na przykład okłada mężczyznę, to nie ma w tym nic złego, bo przecież ona to z bezsilności robi, tak? I są sytuacje w tej chwili takie, że czasami kobiety po prostu piorą swoich mężczyzn, tak? Którzy gdzieś mają przekonanie, że kobiety dotknąć nie można. Ja tutaj oczywiście nie namawiam do tego, żeby ktokolwiek kogo prał, tak? Tylko chodzi o to, że ważne jest, żeby sobie uświadomić tak naprawdę, że gdzieś no te przekonania w nas są. I też na przykład takie przekonania, że no, nie powinno się odzywać, że jak ktoś jest na przykład agresywny, to nie trzeba na to reagować, nie trzeba na przykład się jakoś tam siebie bronić, nie trzeba na ten temat mówić nawet. Jakieś takie przekonania, że jeżeli na przykład zwrócę komuś uwagę, to on będzie jeszcze bardziej agresywny i wtedy na mnie napadnie, że to jest groźne w jakiś sposób. Często tak naprawdę to jest tak, że no, wynosimy z naszego dzieciństwa pewne przekonania. Bogdan zazwyczaj zwykł mówić do ojców, którzy źle traktują swoje żony, że kiedy mają córki, to one gdzieś ten model też przejmują i niosą go ze sobą w życie i że ich córka właśnie dowiaduje się, że na kobietę wolno krzyczeć, że wolno kobietę źle traktować, że to nie można od tego uciec, że to jest pewien przekaz rodzinny, który my po prostu dostajemy. Wchodzimy po prostu z tym w dorosłe życie i nawet jeżeli mamy przekonanie, że nie chcemy tego stereotypu powielać, to często kobieta, która patrzyła, jak w życiu ojciec źle traktował jej matkę, na przykład ma takie przekonanie, że ona w takim razie nigdy nie wyjdzie za mąż. Bo mężczyźni to są po prostu źli, tak? Że jeżeli nie chce wejść po prostu w rolę matki, to po prostu musi się odciąć od tego męskiego plemienia. Albo musi ich zwalczać na przykład, musi, nie wiem, wojować z nimi w jakiś sposób.
Co ciekawe, to wiele młodych kobiet wchodzących w życie dorosłe mówi, ja nie wyjdę za mąż na przykład, albo jak już będę miała męża takiego kompletnie innego niż mój ojciec. Po czym po jakimś czasie okazuje się, że mężczyzna, z którym się związała, jest dokładnie taki sam jak jej ojciec. I teraz
syndrom córki alkoholika.
Tak, ale wiesz, Paweł, tylko moim zdaniem tutaj przynajmniej w jakiejś części jest tak, że jeżeli to nie, no bo powiedzmy alkoholik, to jest jeszcze inna historia.
Ale to tak uogólnienie.
Ale mówię o takim
mechanizm.
Ja wiem, tylko chodzi mi o ten mechanizm, że takie mam wrażenie, że często ta dziewczyna tworzy tego faceta potem. Że on nie byłby być może taki, jaki jest, czyli agresywny na przykład, gdyby trafił na inną kobietę. A ponieważ ona ma to wdrukowane w głowę, to jakby automatycznie tworzy kata, bo nie ma kata bez ofiary i ofiary bez kata, ale...
Czyli chodzi ci tak naprawdę o to, że gdzieś ta kobieta przyzwala.
Przyzwala, tak, że
to.
Jakby nie rozeznaje tego momentu, kiedy to się zaczyna, bo ona widziała, jak na przykład, nie wiem, ojciec lał matkę, a ten mój nie leje. No tam powiedział mi, że głupia jestem, no wielkie nico, tak? No nic wielkiego. A to się jakby to jest ta żaba, czyli ta woda pomaleńku wzrasta. Natomiast pytając o przyczyny, skąd się biorą takie sytuacje, o których mówimy, czyli o tej żabie, jakby przynajmniej w jednej relacji, można powiedzieć, w relacji damsko, znaczy mąż-żona, często chyba przyczyną takiego stanu rzeczy jest zły powód, fałszywy powód do zawarcia małżeństwa. Że gdzieś kiedy...
To, że to małżeństwo nie jest dobrze rozeznane.
Że nie jest dobrze rozeznane. To znaczy, na przykład, tu powiem, no moi rodzice już nie żyją, ale moja mama na przykład mówiła całe życie, że wyszła za ojca, ponieważ on ładnie tańczył. Też był przystojny kawał faceta, jakby gdzieś często mam takie poczucie, że te małżeństwa są zawierane z przyczyn, no na przykład takich właśnie, że ładna
zewnętrznych.
Dziewczyna, zewnętrznych, zupełnie, kompletnie, nieracjonalnych, tak? No, kiedyś jeden z moich pracowników, miałem akurat wtedy podwładnego, który właśnie poznał dziewczynę i powiedział, że żeni się z nią już i natychmiast znali się wtedy 3 tygodnie, ponieważ ona ma takie długie nogi, że on jeszcze takich nie widział. No, może to i dobry powód do zawarcia małżeństwa, ale ja wiem, ale inaczej.
Pytanie, gdzie, jak daleko można na tych długich nogach zajść?
No właśnie, bo też często, kiedy poznajemy kogoś, tego kandydata czy kandydatkę na męża, żonę, to idealizujemy go sobie, tak? Nie zauważamy pewnych rzeczy, które się w tym człowieku zadziewają albo które on mówi, robi, no bo idealizujemy go i jakby wydaje nam się, że to będzie taki ideał chodzący, z którym my przejdziemy przez całe życie. Jakby nie rozumiemy tego, że szczególnie te pierwsze 3 lata mniej więcej znajomości, to nie jest wcale ten człowiek, tylko to są psikusy, które nasz własny organizm robi nam po to, żeby doprowadzić do przedłużenia gatunku.
Te endorfinki przeróżne.
Tak jest. Cała fabryka chemiczna, tak, która tam kombinuje, tak, jak to zrobić, neuronalne, żeby nas zbliżyć ze sobą. I to jest bardzo trudne wtedy rozeznać, że to jednak coś jest nie tak. Warto być może, nie wiem, pójść gdzieś razem, żeby ktoś mógł zobaczyć tą parę, może znajomi jacyś na przykład, może słuchać wtedy, jak ktoś... Chociaż ja sam z własnego doświadczenia pamiętam.
No są różne warsztaty małżeńskie chociażby.
No na przykład.
Gdzie można się sobie przyjrzeć.
Bardzo dużo takich, ale też i te warsztaty, te nauki przygotowujące do sakramentu na przykład.
Jeżeli są dobrze
poprowadzone. Jeżeli są dobrze zrobione. Ale też powiem tak, ja też pamiętam, że tak jak byliśmy młodzi, to często wymienialiśmy się między sobą takimi uwagami. Oj, ten facet, ty dziewczyno, tam nie bierz tego, bo ten to jest nie taki. O, ty głupi jesteś, bo tam chcesz mi zaszkodzić albo coś mi zrobić. Jakby w ogóle nie przyjmujemy do wiadomości jakiejś tam krytyki. Też chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden taki, znowu ten fałszywy powód zawierania małżeństwa, czyli jakby takie panaceum na wszelkie zło tego świata, tak? Że teraz, nie wiem, ja jestem na przykład jakiś lękowy, powiedzmy, słaby psychicznie, albo może nawet chory wręcz, i poznaję sobie kogoś, kto wydaje mi się, że będzie dla mnie taką podporą, oporą i tak dalej. I zawierzam jemu,
Uwieszam się na nim.
I on wtedy jakby siłą rzeczy może robić, co chce. I to oczywiście nie od razu znowu, tylko bo on jeszcze na początku nie wie. Zanim on się zorientuje, że on może więcej, to naprawdę mija bardzo dużo czasu. I to też narasta. I to jakby też innego rodzaju takie przesłanki, jak na przykład, że szukamy w kobiecie matki, a w mężu szukamy ojca, że to jest gdzieś taka sytuacja, w której jakby trochę poddajemy się pewnej władzy, tak, tego współmałżonka, bo mama się mną zaopiekuje, tak, a mama mi po prostu będzie mnie prała i będzie brzydko odmówiła.
Mhm. Tutaj ciekawe pytanie od Andrzeja pojawiło się. Jednak takie nierozeznane małżeństwo zostało zawarte. Pan Bóg się do niego przyznał. I co państwo dalej proponują, bo rozumiem, że nie rozwód.
Oczywiście, że nie. I tak naprawdę to, jeżeli ludzie chcą nad tym związkiem popracować, to nad każdym związkiem da się pracować. Tak,
tylko trzeba chcieć.
Tylko trzeba po prostu chcieć, tak? I to jest kwestia pewnej...
My z takimi małżeństwami pracujemy, tak, właśnie, w których rozeznają ludzie, że coś nie tak poszło.
I to jest kwestia dojrzałości. Dlatego, że czym się różni związek ludzi niedojrzałych od związku ludzi dojrzałych? Ludzie niedojrzali zakochują się w swoich wyobrażeniach i chcą tego drugiego człowieka podporządkować, chcą go zmienić, chcą go sprawić, żeby on był ten człowiek taki, żeby nasz związek był jakimś związkiem z baśni. Człowiek dojrzały bierze sobie drugiego człowieka i pyta, kim ty jesteś. I mówi, kim on jest. I teraz, skoro my wiemy, kim my jesteśmy, w tej szczerości możemy ze sobą rozmawiać, to możemy coś z tego zbudować. Możemy zbudować na tym, co potrafimy, jakie mamy zdolności, jakie mamy umiejętności, jakie mamy mocne strony, ale możemy też budować na tym, jakie mamy lęki, gdzie możemy się razem wspierać i coś możemy tak naprawdę z tego sklecić. Czyli można sobie tak naprawdę zobaczyć, że to jest jakiś budulec po prostu, tylko trzeba go uczciwie zobaczyć. I teraz no często w związkach ta niedojrzałość polega na tym, że ludzie mówią, bylibyśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem, gdyby nie ty. Bo ty jesteś nie taki,
bo ty jesteś nie taka. To jest druga strona tego medalu, bo też gdyby nie ja, bo też jest bardzo często spotykam się, jak na mój gust bardzo często, moim zdaniem o wiele za często spotykamy się z sytuacją, kiedy ktoś mówi, to moja wina, on mnie leje na przykład, albo wyzywa mnie, czy robi różne rzeczy, bo ja taka jestem. Ja po prostu coś tam zrobiłam, czy ja sobie nie radzę. I to jest jeszcze gorsza sytuacja, tak? Bo tutaj ta osoba pokrzywdzona bierze winę na siebie, tylko broń Boże, żeby nikt nie chciał w to ingerować. Bo popsuje i będzie jeszcze gorzej. To nie jest tak źle, bo on nie codziennie mnie bije.
Znaczy, wiesz Bogdan, no to też jest problem...
To tak dobry naprawdę, pan, ludzki.
Ludzki
pan.
To też jest tak naprawdę problem z niedojrzałością, tak? Czyli na przykład z jakąś zależnością emocjonalną. To bardzo często mamy z tym do czynienia, że jest jakiś rodzaj zależności w relacji i to może być właśnie chociażby ta zależność emocjonalna, że teraz, a co ja bez niego zrobię, tak? Jak ja bez niego żyć będę, czy bez niej, ale również takiej na przykład zależności ekonomicznej. To jest też częsty taki motyw, kiedy ludzie wzajemnie trzymają siebie w szachu i kiedy uważają, że na pewno, nie wiem, z głodu umrą pod mostem, tak? Jeżeli z tym drugim człowiekiem nie będą. Albo często na przykład no, znoszą te bolesne jakieś tam razy, ponieważ po prostu boją się krytyki na przykład. Boją się tego, że po prostu usłyszą jakieś przykre słowa, więc na wszelki wypadek po prostu schodzą z drogi. To też często jest taki lęk po prostu przed samotnością. Nadal jednak w naszej kulturze jest takie przekonanie, że no lepiej jednak być w związku, szczególnie kobiety, tak? Kobiety często mają ten problem, że teraz bycie kobietą samotną jest jakoś tak jeszcze w wielu środowiskach źle widziane, tak? Że lepiej mieć tego męża, że jak się ma tego męża, to cię ludzie inaczej widzą, czyli gdzieś, no to znowu jest jakoś tam status społeczny, prawda? No, ale to właśnie często też tak naprawdę schodzimy z drogi, no bo boimy się właśnie jakiejś zemsty, jakiejś nieprzyjemności. Na przykład w sytuacjach, kiedy ludzie chcą już, no jest naprawdę bardzo źle i na przykład chcą wyskoczyć jak ta żaba i na przykład rzeczywiście nawet uciec od tej relacji, bo ta relacja jest bardzo trudna i nawet czasami jakoś tam zagrażająca rodzinie, to bardzo często jest taki strach przed tym, co ten człowiek jeszcze może zrobić, kiedy ja ucieknę, tak? Czyli na przykład, jeżeli chodzi o kobiety, to jest strach na przykład o dzieci, że teraz będzie się zachowywał nieobliczalnie. Może lepiej...
Często tak bywa.
No oczywiście, może lepiej w takim razie w tych warunkach domowych jakoś tam obłaskawić, że tak powiem, tego rekina, tak? Że to jest może mniejsze zło, tak? No i to też jest często tak naprawdę lękowe. To czasem wcale nie chodzi tak naprawdę w gruncie rzeczy ani o te dzieci, ani nie chodzi tak naprawdę o jakieś realne zagrożenie, tylko czasami my, kiedy czegoś bardzo się boimy, to nasz mózg wymyśla różne scenariusze, tylko po to, żeby nas ochronić przed jakąś trudną decyzją.
Andrzej jeszcze komentuje to, co tutaj w studiu podejmujemy, wątki, które po kolei się sączą. Tomek Budzyński śpiewa taki tekst: od pracy nad sobą wypadły mi zęby i włosy. No tak, ale to może tak być. No, życie do końca będzie stawiało nam wymagania.
I będziemy do końca pracować, aż w końcu nam te zęby i włosy wypadną.
Tak, a o ile znam Tomka Budzyńskiego, znamy się osobiście, to jest to człowiek, który nie stroni od podejmowania życiowych wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o budowanie relacji w rodzinie. Zresztą był gościem Nocnych Świateł, jeden z tych programów, które Państwo możecie znaleźć w archiwum radio+.pl i u góry zakładka programy, tam możecie Państwo zjeżdżać i rozmowa z Tomkiem na pewno gdzieś tam jest. Szczerze mówiąc, teraz nie pamiętam, która to data, ale to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Nocne Światła Tomasz Budzyński i już to samo się pojawi. Więc też zapraszam do odsłuchania tej rozmowy, bo sporo mocnych i poruszających rzeczy Tomek tam mówi. Ale my dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o syndromie gotującej się żaby, czyli o poświęceniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, są gośćmi programu. Zapraszamy też Państwa na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilę ciąg dalszy.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Dziś w cyklu Na budowie relacji w Nocnych światłach rozmawiamy o syndromie gotującej się żaby, czyli poświęcaniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście programu. Państwa zapraszamy na Facebook, w komentarzach na profilu Radia Plus. Można do nas pisać, do czego zapraszamy. Dziękujemy Panie Pawle za miłe słowa. Pozdrawiamy serdecznie i Pana, i wszystkich słuchaczy, którzy są z nami, i tych, którzy za chwilę dołączą, bo jestem o tym przekonany, że ta wieść zaraz się odniesie po naszej krainie, że tu jest dobry i ciekawy program, tak jak to Pan napisał, Panie Pawle. Bardzo dziękujemy za to. A kolejny wątek, który chcemy teraz podjąć w trzeciej już części dzisiejszego programu. Co ten syndrom gotującej się żaby mówi o osobie, która go przeżyła? Właściwie co to jest... Jak można opisać jej stan w tym momencie, kiedy ona się w jakiś sposób zgadza na to, żeby się dać ugotować?
Na pewno jest to brak wiary w siebie. Bo człowiek, który wierzy w siebie, który ma poczucie własnej wartości, to jest człowiek, który nigdy nie pozwoli na to, żeby go podgrzewać. Czyli gdzieś jest to taki brak czujności, czyli to znaczy, że tak naprawdę nasze granice zostały przekraczane już wielokrotnie, na przykład w dzieciństwie. To jest tak, że osoby, które wychodzą z domów, w których był szacunek wzajemny rodziców, gdzie zwracano się z szacunkiem również do nich jako do dzieci, kiedy spotykają się z brakiem szacunku, kiedy spotykają się z manipulacją, to natychmiast to wyczuwają i natychmiast na to reagują. Natomiast złe traktowanie dzieci jest czymś, co potem znieczula te dzieci, pozwala... Te dzieci mają większą taką tolerancję, że tak powiem, na to, żeby potraktować je w życiu źle.
To taka myśl mi przychodzi do głowy, słuchajcie, z bardzo niepoważnego powodu. Otóż przypominam sobie Tytusa, Romka i Atomka, jedną z ksiąg, i tam Atomek mówi, no zastęp do wykonania zadania, gotuj się. Na co Tytus, ból. A Romek pyta, Tytus, co ty? No gotuje się, zastępowy kazał. No więc właśnie, pytanie, czy... jakimś dystansem, poczuciem humoru można zniwelować podgrzewanie. To jest pierwsza sprawa, ale od razu mam taką myśl, że osoba, która potrafi stać się na dystans, na poczucie humoru wobec trudnych sytuacji, na jakieś zniwelowanie trudnych takich przeżyć, pytanie jest tak, czy ona by weszła w relację z osobą, która ją będzie na tym palniku tam przewracać w tę i we w tę.
Znaczy ona przede wszystkim nie pozwoli się tak grillować, wiesz? Ona nie pozwoli się tak podgrzewać. Bo kiedy mówisz, Paweł, o dystansie do siebie, to zobacz, dystans do siebie można mieć, kiedy ma się poczucie takiej stabilizacji, bezpieczeństwa. Dystans do siebie, takie myślenie jak wojak Szwejk, jeszcze nigdy nie było, żeby jakoś nie było. Czyli gdzieś taki luz pewien, takie myślenie sobie o tym, że no, co z tego, że mnie nie lubisz, tak? Co z tego, że mówisz o mnie takie czy inne słowa? No to jest twój problem. Ja o sobie tak nie myślę.
No tak,
tylko zobacz, jaką trzeba mieć samoocenę, żeby gdzieś tak móc powiedzieć.
Ten dystans do siebie nie musi być wcale związany z wysoką samooceną, ponieważ może być fałszywy z gruntu. To znaczy...
Mówisz o jakiejś pozie?
Mówię o jakiejś pozie, o tym, że czasami nam się wydaje, że radzimy sobie z tym, ponieważ właśnie mamy taki dystans do tego.
Czyli mówisz o tym, że na przykład są ludzie, którzy obśmiewają wszystko i gdzieś na zewnątrz są takimi śmieszkami i ludźmi, którzy sobie świetnie radzą, a w gruncie rzeczy wszystko ich dotyka.
Tak, natomiast tam w środku naprawdę dużo rzeczy się dzieje i tak naprawdę, kiedy możemy zobaczyć kogoś w sytuacjach trudnych, w sytuacjach stresowych. Niedawno mieliśmy taką rozmowę z naszymi synami na temat właśnie wyboru partnera, partnerki. Tak sobie, chyba przy okazji świąt, już nie pamiętam, gadaliśmy. Taka luźna rozmowa, ale ja wtedy powiedziałem takie zdanie, że najlepiej zobaczyć sobie swojego partnera, partnerkę w jakiejś trudnej sytuacji. Byśmy na przykład pływamy od czasu do czasu na spływy kajakowe z naszymi dziećmi. Wtedy, kiedy jest trudno, kiedy jest zimno, trzeba dużo wiosłować, rozbijać namioty, szukać jakiegoś jedzenia, gdzieś coś z tym robić i tak dalej, gdzie dużo rzeczy się dzieje i dużo rzeczy się dzieje nieprzewidywalnych. I wtedy zobaczenie sobie takiego partnera może nam wiele o nim powiedzieć. I teraz jeżeli widzimy partnera zawsze w jakichś tam okolicznościach takich, nie wiem, spotykamy się gdzieś na mieście albo spotykamy się gdzieś, powiedzmy, i te sytuacje są podobne, to bardzo trudno wtedy go ocenić. I myślę sobie, że te osoby, które ulegają temu, czyli mówiąc w cudzysłowie, gotują się, pozwalają się gotować, żeby nie powiedzieć grillować, bo to już co innego jest. Bo tam od razu temperatura jest wysoka. Pozwalają się gotować, to są właśnie osoby, które często może tak się okazać, że są jakby nadrabiają miną, że na przykład pracowałem kiedyś z dziewczyną, która przyszła do pracy, no ewidentnie pobita, tak? Bardzo fajna dziewczyna, sympatyczna, miła, w ogóle taka, kurde, no kumpela taka po prostu naprawdę fajna.
Ale codziennie się przewracała na ulicy.
Ale nie, no tak powiedzmy tam nie widać było nic szczególnego, natomiast po jakimś czasie, kiedy przyszła tak ewidentnie pobita, że miała podbite oko, zaczęliśmy z nią rozmawiać, ona oczywiście, że wszystko w porządku, że tam się przewróciła, coś się uderzyła i tak dalej, ale to nam uświadomiło, bo tam z kolegą rozmawialiśmy na ten temat, że wcześniej ona na przykład utykała, a to na przykład jak tą szef ją tam za rękę złapał, bo coś tam chciał jej powiedzieć, a ona tam ała, czyli jakby tam coś z tą ręką było nie, że takie sygnały były wcześniej, ale ona nigdy o tym nie mówiła. Zawsze była po prostu zadowolona, szczęśliwa, po prostu taka super dziewucha, taka fajna kumpela, że naprawdę. I teraz ile ona musiała wkładać energii w to, żeby inni nie zobaczyli tego, że ona się gotuje.
No tak, no to taki syndrom, powiedzmy, depresyjny, kiedy trzeba oszukać cały świat, że ze mną jest wszystko okej. Okay. Tak. Ale to mi się kojarzy, skoro już tutaj, Beata, przytoczyłaś opowiastkę, jakiś cytat ze Szwejka, no to tam była też taka historia. Szwejku, ja was zastrzelę, ty bydle, ty ośle, kretynie, gówniarzu, czy można być takim bałwanem? Posłusznie melduje pani Oberleutnant, że można. Po prostu, prawda? Więc zgadzam się, oczywiście pan Oberleutnant tam tak mówi, to znaczy, że tak jest, prawda? I no oczywiście tak. Można powiedzieć, to przekładając na sytuację w rodzinach, że no, żona czy mąż, zależy kto jest tą stroną opresyjną, tą podgrzewającą, no to on po prostu tak zrobi, to znaczy, że tak trzeba, no i już, no i nie ma wyjścia. Oczywiście mogę się do tego uśmiechnąć, powiem, no tak, no mam fajną żonę, fajnego męża, podgrzewa mnie ciągle, ale to jest no taki urok życia, no.
Takie mamy, taka energia tak, związku
takie mamy, tak, nie nudzimy się, nie nudzimy
tak, ludzie
się
mówią, my jesteśmy takim włoskim małżeństwem po prostu, lepiej brzmi,
tak,
prawda?
Tak, szarpiemy się za włosy, jest fajnie.
Zaciągamy
się. Ja akurat mam przewagę, bo na przykład wyłysiałem, więc teraz
nie macie za co szarpać.
Tak, no więc...
za brodę taka, można.
No tak, ale to już tak przypadam na takie sytuacje takiego ringu małżeńskiego, no to znaczy, że mam przewagę, bo mam za co złapać, prawda?
Jasne. No. Wiesz co, ale to, co Bogdan też mówił, to tak naprawdę gdzieś wiąże się z tym, że ludzie mają taki lęk przed oceną zewnętrzną. Przed tym, co ludzie powiedzą. Tak?
Tak.
I gdzieś to jest taki dodatkowy element, kiedy człowiek zaczyna się alienować, kiedy człowiek zaczyna po prostu zamykać się w sobie ze strachu, że w jakiś sposób zdradzi się. Że gdzieś po prostu ten wstyd właśnie przed tą oceną, że gdzieś, jak sobie wyobrażam tą kobietę, która pracowała w agencji reklamowej, gdzie pracują ludzie, którzy są tacy do przodu, gdzie pracują ludzie, którzy są takimi ludźmi sukcesu, gdzie trzeba zakładać taką maskę człowieka zadowolonego i ona się po prostu absolutnie w to wpisywała. I tak jak mówisz, Bogdan, gdzieś bardzo dużo energii gdzieś poświęcała na to. Ale tak naprawdę gdzieś prasa też jest pełna takich opowieści o ludziach sukcesu, o ludziach z pierwszych stron gazet. To często jest taka sytuacja, że to jest jeszcze trudniejsze wtedy, że kiedy jesteśmy gdzieś takim związkiem modelowym, powiedzmy, pokazywanym sobie przez ludzi, kiedy wszyscy nam tak naprawdę wkoło zazdroszczą, jak to my mamy wspaniale, tak? I teraz ujawnienie tego, powiedzenie, że oto ja tutaj, tak? Ta osoba z tego piedestału, pozwalam się tak źle traktować, tak? Pozwalam po prostu się krzywdzić w taki sposób.
To często się dzieje, kiedy na tych portalach takich powiedzmy właśnie celebryckich okazuje się, że nagle jakiś tam związek się rozleciał i się zaczął następny i w związku z tym nareszcie mogą ujawnić, co się działo. I to są sytuacje przerażające. No niestety historia się lubi powtarzać, no, jak pokazują przeróżne sytuacje. Jeżeli ktoś nie zbudował sensownego związku, to być może i nie przepracował tego, tylko ucieka w następny po to, żeby jakoś odreagować, bo się wydaje, że będzie fajnie w nowym, bo jest teraz miło, sympatycznie, no to może się okazać, że będzie powtórka z rozrywki.
Jasne, tylko jeszcze Paweł, bo dla mnie też jest ważne to, że takim, to też powiem tak zawodowo, tak, bo my pracujemy z małżeństwami, które uczymy komunikacji. Uczymy ich komunikacji ludzi ze sobą, komunikacji z dziećmi, ale w tych relacjach takich, kiedy jesteśmy z nimi sam na sam, często posługujemy się również swoim przykładem. Czyli gdzieś nie chcemy pokazywać siebie ludziom jako jakiś ideał chodzący, jako ktoś po prostu taki niedościgły, bo my też popełniamy błędy. My też ciągle na tych błędach uczymy się i to, że ja się czegoś nauczę i że ja sobie lepiej radzę dzisiaj z asertywnością niż radziłam sobie 20 lat temu, to nie znaczy, że zawsze radzę sobie perfekcyjnie. Tak? Czyli gdzieś chodzi o to, że tak naprawdę gdzieś też ten dystans trochę do siebie, trochę umiejętność obśmiania siebie, zobaczenia też swoich słabości jest bardzo ważna, bo najgorzej jest zbudować tak naprawdę sobie przed ludźmi taki wizerunek osoby doskonałej, osoby nieomylnej, bo potem jeszcze trzeba do tego wizerunku doskoczyć, a potem trzeba udawać, że się takim człowiekiem jest.
No a potem trzeba zużyć odpowiednio ilość energii, żeby ten wizerunek podtrzymać.
Tak.
Bo praca nad nim jeszcze daje jakiś entuzjazm, żeby dojść do jakiegoś celu, ale potem, żeby tą, to tak jak z twórczością muzyczną, prawda, czy osób, które pracują na swój wizerunek publiczny, to, że wskoczą na jakiś tam szczyt, czy na pewien piedestał, gdzie są zauważeni, że mają te 5 minut, to cała sztuka jest te 5 minut rozciągnąć do jeszcze dłuższego jakiegoś interwału. To wymaga bardzo dużo energii, żeby utrzymać się na tak zwanym topie. I niestety bywa to bardzo nie tylko energochłonne, ale kosztowne życiowo.
Ale czasami właśnie niemożliwe, tak? I okupione tak naprawdę depresjami i różnymi
nałogami,
tak. Różnymi problemami. I w gruncie rzeczy można by powiedzieć, że w każdej relacji, znaczy nie można, że tak powiem, tej relacji zbudować raz na zawsze. Nie można. Po prostu.
No i tak to, jak się nie można najeść i pomodlić raz na całe życie.
Nie można. I nie można też powiedzieć, że jeżeli dzisiaj ten związek jest związkiem, który jest dla mnie dobry, wystarczająco dobry, bo też nie ma związków idealnych, umówmy się, to nie znaczy, że tak naprawdę jest gwarancja, że za 10 lat, za 5 lat nic się nie zmieni w gruncie rzeczy. Że nie ma czegoś takiego jak gwarancja, że teraz ja coś zbuduję i tak zawsze będzie. Bo tak jak Bogdan mówił, nawet taka zwykła sytuacja spływu, stresu, w życiu ludzi spotykają różne trudne sytuacje. Mamy doświadczenie pracy z ludźmi, gdzie na przykład na skutek śmierci na przykład rodzica nastąpił w jednym z małżonków taki jakiś regres zachowań, że po prostu ten człowiek jakby wrócił prawie że do stanu takiego embrionalnego. Z dorosłego mężczyzny nagle zrobiło się dziecko, które po prostu nie nadaje się do życia małżeńskiego, tak? Czyli tak naprawdę to życie nas sprawdza w gruncie rzeczy, czy różne powiedzmy tam stresy, nawet takie codzienne typu na przykład utrata pracy, czy jakieś inne właśnie, jakieś choroby na przykład.
A co dopiero jakieś niespodziewane wydarzenia emocjonalne.
No, właśnie.
Jeśli ktoś zadzwoni sprzed lat, obudzisz jakieś dziwne, nieprzepracowane uczucie i już kryzys gotowy, prawda?
Jasne. I tak naprawdę to jest tak, że cały czas musimy gdzieś nad tym pracować i gdzieś musimy tak naprawdę być w tym wszystkim prawdziwi, żeby to mogło mieć ręce i nogi.
To stawiamy tutaj przecinek, tym bardziej, że właśnie półmetek nocnych świateł mija, za mniej więcej minutę z małym okładem minie północ. Dzisiaj w nocnych światłach jeszcze przez ponad godzinę w cyklu na budowie relacji o syndromie gotującej się żaby, czyli poświęceniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. W studiu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Bogdan?
Tak.
Wiedziałem.
Chciałbym tylko powiedzieć, że jak co roku organizujemy plener malarski w Stoczku Klasztornym i w tym roku odbędzie się w sierpniu od 3 do 11. Zapraszamy na naszą stronę międzypokoleniowa.pl w zakładce Plener Malarski znajdziecie Państwo więcej informacji. Tam jeszcze nie ma wszystkich informacji, ale lada dzień będą. Już prawie wszystkie mamy, także lada dzień już uzupełnimy i będzie wiadomo. Od 3 do 11 sierpnia.
A my wracamy do Państwa za chwilkę. Zapraszam na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus.
Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
Od 3 minut mamy już wtorek, 22 stycznia. Jeszcze przez godzinę potrwa program Dzisiejsze Wydanie Nocnych Świateł. Od 23 jesteśmy z Państwem, więc półmetek właśnie minął. Tym razem w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o syndromie gotującej się żaby, czyli o poświęcaniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. W studiu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Jeszcze po skryptum, Bogdan, do pleneru malarskiego.
A chciałem tylko dodać do tego pleneru malarskiego, że zapraszam zawodowców, zapraszam amatorów i tych, którzy jeszcze nigdy nie próbowali malować. To jest taki plener dla wszystkich.
No to po takim zaproszeniu to już widzę, jak się kolejka ustawia.
No mam nadzieję.
O, Radek napisał. Z podziwu, godną pokorą i przyznaniem się do sytuacji. To cenne. Zdaje się wprawdzie. Cieszę się, że jest ta audycja. Słucham chyba o sobie. Dziękuję. No, wszystko, jak tutaj wielokrotnie mówiliśmy w programach przeróżnej tematyki, wszystkie rozwiązania mają początek w powiedzeniu sobie tak, rzeczywiście tak się dzieje w moim życiu. Bez względu na to, po której stronie barykady tak ja stoję. Jeżeli ja już sobie powiem, aha, tak, faktycznie. Ta diagnoza dotyczy mojej sytuacji rodzinnej czy osobistej i ja chcę coś z tym zrobić, to w myśl zasady świętego Augustyna, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Czyli to jest początek drogi do zwycięstwa. Panie Radku, w takim razie, no, wystarczy tutaj jedno słowo gratuluję, ale do boju. W takim razie do boju.
Podstawowym, wiesz Paweł, podstawową jakby rzeczą, która musi zaistnieć, żeby coś z tym zrobić, to jest rozeznanie tego, że tak jest. To jest najważniejsze i najtrudniejsze zadanie.
Ja myślę, że też oczywiście trudno jest zobaczyć, że jestem w takim kiepskim, że tak powiem, położeniu, że ja się gotuję, ale myślę sobie, że nie wiem, czy nie trudniej jest zobaczyć, że to ja podgrzewam tą wodę. Tak, bo to jest naprawdę gdzieś moment, kiedy nawet, wiesz, ale myślę, że nawet ci ludzie czasem nawet to widzą. Tylko widzą to tak naprawdę okresowo. Chodzi o to, żeby nie tylko zobaczyć i żeby poczuć skruchę, ale żeby jeszcze poczuć odpowiedzialność za to, że ja mam obowiązek coś z tym zrobić.
Andrzej napisał, myślę, że bardzo wielu ludzi wierzy w to, co powiedział Sartre, drugi jest piekłem. Tak, niestety to powiedzenie, jeżeli komuś jest znane, może mu się bardzo przydać w życiu do manipulacji, do tworzenia sobie wygodnych sytuacji, takich, których odrzuca roszczenia drugiej osoby, do tego, do pewnego dobrobytu, który jest w stanie, znaczy, który powinien mu zapewnić jako współmałżonek. I dalej pisze Andrzej, bardzo łatwo sądzę, sądzimy innych. Ksiądz Nikos Skóras powiedział, że dzięki temu, że widział, jak jego rodzice się kłócą, ale trwają w tym małżeństwie w chwilach poważnego kryzysu, nie odszedł z kapłaństwa. To są bardzo cenne doświadczenia. Panie Andrzeju, coś mi to pachnie drogo na katechumenalną, bo ja podobne rzeczy słyszałem na katechezach. więc chyba mamy tę samą formację, panie Andrzeju. Natomiast teraz kolejne...
Proszę, jedno zdanie tak, do tego. Jeszcze dobrze. Chciałem do tego, co pan Andrzej tutaj napisał, że to powiedzenie, że drugi jest piekłem, właśnie pachnie tym człowiekiem, który gotuje żaby. Bo dla osoby, która chce nad sobą pracować i chce coś ze sobą zrobić, ważne jest to, co ja, a nie to, co ten drugi. Muszę się zająć sobą, a nie innymi.
Dokładnie tak. Tak to można by ująć najlepiej jednym zdaniem, podsumowując. Natomiast no, jest w tym momencie sytuacja, w której podobnie jak Radek, ktoś mówi, no dobra, okej, rzeczywiście jest taka sytuacja w moim życiu, no i teraz co zrobić? No bo jeżeli do tej pory jakoś nie potrafiłem, czy nie potrafiłam sobie z tym poradzić i widzę, że stoję wobec jakiegoś wyzwania, to oczywiście bardzo łatwo można się przestraszyć, powiedzieć, ja nie umiem inaczej, co ja teraz zrobię? Gdzie iść? Jak sobie radzić z tą sytuacją? Więc zanim jakieś ścieżki się otworzą przez poszukiwania, no bo jak mówi Pismo Święte, kto szuka, ten znajdzie,
No to jak zacząć radzić sobie z tymi codziennymi napięciami, stresami? Jak rozpocząć to rozpoznawanie sytuacji, w której się jest, ale już tak bardziej dogłębnie, już w taki sposób, który pozwala na pewną diagnozę wstępną, która pozwoli na obranie jakiegoś kierunku, poszukiwanie pomocy, która właśnie dotyczyć będzie tej sfery, która no, w moim życiu jakoś nie za bardzo funkcjonuje, albo wręcz nie funkcjonuje, albo funkcjonuje źle.
Mhm. Bo tak jak już mówiliśmy, tą manipulację, nadużycia wyczuwamy instynktownie.
Albo
pod warunkiem, że nauczymy się siebie słuchać i sobie
tak
ufać.
Intuicja.
I jeżeli, to są bardzo częste takie przykłady, że kiedy popełniamy błąd, to potem mówimy, pukamy się w głowę i mówimy, przecież coś mówiło mi, że mam tam nie pójść, że mam tego nie powiedzieć, że mam tego nie zrobić. Coś mówiło mi, że to jest złe, prawda? I to coś, to jest tak naprawdę nasza intuicja. My jesteśmy wewnętrznie mądrzy, tylko gdzieś uczymy się zaprzeczać temu, że gdzieś nie mamy prawa tego czuć, że przecież to w ogóle się nic nie stało, że przecież, nie wiem, przesadzamy i tak dalej, i tak dalej. Że mamy bardzo dużo różnych powodów, żeby sobie nie ufać. I kiedy my tego nie umiemy, to bardzo trudno czasem jest się nauczyć tego. Nauczyć się samemu tego. Tym bardziej, że należy przypuszczać, że żyjemy w środowisku, które nie pozwala nam na to, żeby mówić o swoich emocjach. Nikt nie chce o nich słuchać w tym środowisku. Nie nazywa się emocji, nie mówi się o potrzebach. Mówi się tylko o powinnościach. Mówi się tylko o tym, jak ma być, a nie pyta się, jak ty chciałbyś, żeby było. No i czasem musimy po prostu gdzieś rozpoznać te swoje emocje. Musimy czasem poprosić o pomoc osoby trzecie, czyli takich ludzi, którzy wiedzą, że o emocjach można rozmawiać. Czyli tak jak mówiłeś, Paweł, trzeba po prostu poszukać często dla siebie pomocy. Na przykład jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy gotują, że tak powiem, już sobie tu ukuliśmy ten termin, te żaby, to też warto jest się zastanowić, dlaczego ja to robię. Tak? I czasami samemu trudno jest to wymyśleć tak naprawdę, bo taka na prędce odpowiedź to jest często takie, bo on mnie wkurza, bo ona mnie wkurza. Czyli gdzieś powiedzenie ja, bo ty. Ja coś robię, bo ty przecież niewłaściwie się zachowujesz.
Ale to już jest błąd założenia, bo to nie jest, że ktoś mnie denerwuje, tylko ja się denerwuję.
No
to
tak.
Pytanie, dlaczego ja się denerwuję?
Właśnie. Ale żeby sobie to pytanie zadać, bo najpierw trzeba mieć odwagę sobie to pytanie zadać, no to trzeba często zmierzyć się z tym, że na przykład źle traktuję drugiego człowieka, dlatego że chcę go zmniejszyć, dlatego że sam nie czuję się wartościowy, dlatego że boję się, że ten człowiek ode mnie odejdzie, boję się, że będzie czuł się lepiej i będzie miał nade mną przewagę na przykład. Czyli gdzieś trzeba mierzyć się tak naprawdę ze swoją małością, tak? Z tym, że na przykład w gruncie rzeczy to nie jestem wściekły na tego człowieka, tylko jestem na przykład wściekły na siebie, na to, że jestem sobą rozczarowany, na to, że życie nie układa mi się tak, jakbym chciał i w gruncie rzeczy muszę znaleźć winnego. A ponieważ nie mam odwagi bić tutaj w siebie, czy pogodzić się z tym, czy próbować czegoś, czy zawalczyć, no to po prostu znajdę sobie kogoś, kto będzie winien temu.
Ja bym jeszcze zrobił pół kroku do tyłu w tych naszych rozważaniach. Jak rozpoznać taką sytuację, że coś takiego się zadziewa? Znaczy, myślę sobie, ja tak na własny użytek mam takie trzy kryteria, które pozwalają mi ocenić tą sytuację u innych i u siebie, znaczy u innych w sensie pracy zawodowej, ale również u siebie, tak, własne zachowania czy zachowania w domu. To są takie trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, czy ja nie za bardzo kontroluję, nie próbuję kontrolować sytuacji, wszystkiego, co wokół, również tego partnera, ale jakby wszystkiego, co się dookoła dzieje, nie ma nic złego w kontroli, o ile to nie jest nadkontrola, tak? Czy to nie jest przypadkiem za daleko posunięte, lub czy ktoś inny nie próbuje kontrolować mnie? To jest pierwszy. Drugi to jest, czy ja daję ludziom w moim otoczeniu, na przykład żonie, prawo do inności, do tego, żeby mogła myśleć inaczej niż ja, mieć inne zdanie na różne tematy niż ja, lub czy moja żona daje mi prawo do tego, żebym ja był inny i myślał inaczej niż ona, tak? Czyli gdzieś jakby to prawo do inności, to jest drugi. I trzeci to jest takie trochę trudniejsze do wytłumaczenia, chodzi o rozróżnienie brania i przyjmowania, to znaczy, bo jeśli ja coś biorę, to biorę to, co chcę wziąć, a jeżeli coś przyjmuję, to przyjmuję to, co kto inny chce mi dać. I teraz, czy ja za często nie biorę po prostu? Czy ja nie, czy w mojej ocenie świata, w mojej ocenie sytuacji jednak powinno się przyjmować, czyli przyjmować to, co inni chcą mi dać. Bo jeżeli zaczynam zbyt często brać, to zaczyna być to niebezpieczne. I to jakby są takie trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę w różnych relacjach, czy w pracy, czy w rodzinie, w jakichś relacjach przyjacielskich, no we wszystkich możliwych relacjach międzyludzkich. Warto sobie zobaczyć, czy te, dla siebie samego mam takie trzy, ale być może ktoś wymyśli sobie inne, które mu pozwolą ocenić sytuację. Bo myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim to jest uczynić ten pierwszy krok i rozeznać, bo jeżeli ja rozeznam, że coś takiego się zadziewa, to albo mogę zwrócić partnerowi, partnerce, czy tam szefowi, czy koledze, czy komukolwiek uwagę na to, że na przykład przekracza moje granice, i on może coś z tym zrobić. Nie wiemy, czy będzie chciał, ale może coś z tym zrobić, jeżeli będzie wiedział, bo może nie wiedzieć, że to robił, tak? Na przykład nie zdawać sobie sprawy. I teraz najtrudniejsza rzecz, tak jak mówię, to jest rozeznanie, a potem, czy ktoś będzie chciał coś z tym zrobić, no to już jest jakby zupełnie inna historia. Mhm.
Ja też chciałabym powiedzieć do osób, które gdzieś czują, że ktoś ich gotuje, że oni są stale poddawani pewnej presji. Dla mnie ważne jest to, żeby w takich sytuacjach szukać źródeł wsparcia. Dlatego, że bardzo często w takich relacjach jest tak, i to warto jest zaobserwować, że cały zewnętrzny świat, poza tą bliską relacją, na której nam zależy, mówi nam, że jest z nami wszystko w porządku. Mówi nam, że jesteśmy dobrymi ludźmi, że jesteśmy kompetentni, że jesteśmy atrakcyjni w jakiś sposób, pożądani w tym towarzystwie. I tylko tak naprawdę w tej jednej relacji często słyszymy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Czyli to też jest informacja dla nas tak naprawdę, że to nie jest zdrowa relacja i że to nie może być prawda. No bo jeżeli nawet weźmiemy sobie proporcje, prawda, gdzieś, to no, tych osób jest ileś tam, tak? Jeżeli sprawdzam się na wielu polach, to znaczy, że to nie jest możliwe, że w tej jednej relacji jestem tak absolutnie do niczego, tak? Czyli gdzieś warto jest tak naprawdę zwrócić na to uwagę. I dlaczego poszukiwanie źródeł wsparcia? Dlatego, żeby tak naprawdę wzmocnić się, żeby wzmocnić swoje poczucie wartości. Ja często wracam do tego cytatu z książki "Nikt, pokochaj siebie, a możesz związać się z kim zechcesz", Marii Zurhorst. Nikt nie jest w stanie zranić cię tam, gdzie najpierw sama się nie zraniłaś, czy sam się nie zraniłeś. Czyli jeżeli ja myślę o sobie dobrze, to tak naprawdę nikt nie jest w stanie powiedzieć mi czegoś złego. Znaczy jest mi w stanie to powiedzieć, tylko to może po mnie spłynąć. Ja mogę spojrzeć na niego i powiedzieć: słuchaj, tak o mnie myślisz, to dziwne, bo ja o sobie tak nie myślę, tylko pod warunkiem, że ja naprawdę o sobie tak nie myślę. Pod warunkiem, że gdzieś ta nasza samoocena jest przynajmniej na takim poziomie, że czujemy się wystarczająco dobrzy. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, żeby gdzieś, kiedy możemy się podnieść, bo wiadomo, że trzeba mieć na jakimś poziomie samooceny, żeby móc o tym rozmawiać z kimś, kto nas próbuje gotować. I każda manipulacja działa tak długo, jak nie zostanie wykryta. Bo jeżeli my powiemy temu drugiemu człowiekowi, że to na nas nie robi wrażenia, bo to też my decydujemy o tym, czy my się gotujemy, tak? Bo na czym teraz to gotowanie polega? Ono polega tak naprawdę na tym, że gdzieś, no załóżmy, ktoś na nas krzyczy, tak? Ale też można poćwiczyć asertywność, tak? I mówić wtedy do tego człowieka, słuchaj, nie zgadzam się, żebyś krzyczał. Ludzie mówią, no ale to będzie krzyczał dalej. No to wtedy trzeba powiedzieć, jeżeli będziesz krzyczał, to wyjdę. No ale wtedy trzeba wyjść, tak? Czyli gdzieś jest jakaś konsekwencja. Ludzie są wyuczalni i warto jest sobie uświadomić, że to my się podkładamy, tak? To, co Bogdanie, ty mówiłeś w pierwszej godzinie rozmowy, że czasami to my tak naprawdę wpychamy kogoś na tron, na piedestał, to my dajemy komuś prawo do tego, żeby nas w jakiś sposób traktował. No i trudno, no w pewnym momencie trzeba powiedzieć, posuń się na tym tronie, ja też jestem człowiekiem.
Tutaj przypominam się, a propos tego, co mówisz, taka anegdotyczna sytuacja z czasów, kiedy nocne życie w Sarpie królowało, za czasów jeszcze komuny, kiedy to środowisko aktorsko-artystyczne tam się gromadziło co wieczoru i barwne tam historie się działy. No i dwóch zmarłych tutaj jest bohaterami tej historii, Jan Himilsbach, który pewnego dnia w stanie pewnego zaburzenia silnego równowagi tam oparł się o framugę i rozejrzał się po prostu inteligencja w kropeczki. Na co zapadła cisza i Gustaw Holubek, również świętej pamięci, wstał, obciągnął marynarkę i powiedział, no nie wiem jak państwo, ale ja w kropeczki. Znaczy jednak znalazł się w sposób niezwykle elegancki i jakby, a jednocześnie nawiązujący do zainicjowanej sytuacji, znalazł się na miejscu, krótko mówiąc.
Tak, tak.
I tak naprawdę w tym wszystkim uratował Himilsbachowi tyłek, przepraszam za wyrażenie, ale gdyby nie Holubek, to tą sytuację można by zapamiętać, że no zachował się jak cham. A zestawiając ze sobą...
kolorytu.
To po prostu no koloryt, tak?
No tak. Grace napisała, słucham z uwagą, pozdrawiam z Georgetown w Kanadzie.
O.
Pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiamy. Ciekawe jaka tam pogoda i która teraz godzina w Kanadzie, w Georgetown jest? Bo u nas jest 0:19:36 sekund.
No
to doczekamy się za chwilę. No dobrze, to zrobimy krótko przerwę. Pani Grace, mam nadzieję, że do nas napisze jeszcze. A my dzisiaj w Nocnych Światłach, przypomnę, że w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o syndromie gotującej się żaby, czyli poświęcaniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są gośćmi programu. Zapraszamy na Facebook, komentarze na profilu Radia Plus. Za chwilkę po piosence wracamy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
W Nocnych Światłach dzisiaj przypominam, że w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o syndromie gotującej się żaby. To znaczy o poświęcaniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. W studiu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy dla państwa. Facebook do komunikacji z nami. O, pani Grace napisała. Jest godzina 14, przepraszam, minus 14 stopni, ojej, wow. Bo to u nas cieplej, u nas jest minus 1, minus 3 w tym przedziale i 6:23 po południu. No to mamy 6 godzin różnicy. Pani Grace, pozdrawiamy serdecznie. W takim razie, ale to dużo ciepłych pozdrowień, takich jak minus 14, no to naprawdę trzeba się rozgrzać. Mam nadzieję, że jakoś ciepła trochę tutaj przekażemy w Nocnych Światłach. Przypominam jeszcze raz, że Facebook czeka na państwa, na profilu Radia Plus, w komentarzach można do nas pisać. Teraz kolejna rzecz. Jak nie tłumić uczuć, a stawić im czoła, czyli nie uciekać od problemu. Już pewne wątki, można powiedzieć, podjęliśmy, ale to już bardziej chodzi mi o pewną technikę, którą warto by zastosować po to, żeby popracować nad sobą, czyli nabyć pewnej odporności. No, ja wiem, no troszeczkę, jeśli by to powiedzieć, ten naskórek troszeczkę tak pogrubić, żeby nie być takim nadwrażliwym na różne lęki, obawy, o których tutaj wielokrotnie mówiliście, że te lękowe przyczyny mogą, te lękowe, powiedzmy, źródła mogą być przyczyną właśnie wchodzenia w tą sytuację pozwalania sobie na gotowanie siebie, na bycie żabą. No jak nie tłumić takich uczuć, które powodują te lęki, które jednak wymagają jakiegoś stopnia odwagi, by się z nimi zmierzyć, żeby im stawić czoła, żeby wyjść z tej sytuacji, z tych okopów, w których gdzieś tam siedzę i pozwolę się zalewać tym coraz cieplejszą wodą, coraz gorętszą.
Tak. Wiesz, Paweł, bardzo ważna jest nauka asertywności. Zazwyczaj ludzie asertywność kojarzą z mówieniem nie, czyli z odmawianiem. I bardzo często w takich trudnych relacjach, kiedy jesteśmy wciąż atakowani, to jedynym naszym sposobem na to, żeby sobie z tym, w cudzysłowie, poradzić, bo to jest taki doraźny ratunek, jest odcinanie się. Czyli tak naprawdę niesłuchanie tego, udawanie, że nie słucham, albo po prostu takie zamykanie się, wypieranie. Natomiast to nie jest asertywność. I w takich relacjach, gdzie dochodzi właśnie do takich sytuacji gotowania, jedna osoba drugą gotuje, to bardzo często najpierw osoba gotowana znosi to cierpliwie, a później zaczyna po prostu krzyczeć, zaczyna wybuchać, zaczyna płakać, zaczyna robić awanturę, tak? A jak już nie wytrzyma na przykład. I często ludzie nie potrafią z tego zaklętego kręgu wyjść, nie potrafią być asertywni i nie rozumieją, na czym polega asertywność. Czyli gdzieś właśnie na takiej świadomości, że po pierwsze odpowiadam za to, kim jestem i odpowiadam za moje granice, takiego nauczenia się tego, gdzie są moje granice, tego, w jaki sposób mam tych moich granic strzec, ale to również powoduje, że ja przestaję wtedy przekraczać granice drugiego człowieka. I ludzie czasem mówią, no dobrze, ja się nauczę asertywności, ja nie będę przekraczać granic mojego współmałżonka, ale on będzie moje przekraczał. No nie, nie, to nie jest tak. To nie jest tak, dlatego że jak my się zmieniamy i zaczynamy inaczej reagować, to ta druga osoba też zaczyna się gdzieś do nas układać, tak? Też zaczyna jakoś zachowywać się inaczej.
Naczynia połączone.
Tak, to są naczynia połączone. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, które są wyjątkowo oporne, które być może czasami ludzie mówią, bo z tym człowiekiem nie da się rozmawiać. Ale zakładają z góry, i to jest bardzo też takie ciekawe, że kiedy jest jakaś trudna sytuacja właśnie jakiegoś konfliktu, jakiejś przewagi, często ludzie też, źle to powiem, tak diagnozują, bo diagnozują tu na własny użytek. Czasem jest tak, że żona mówi, że to mąż jest przemocowy, mąż mówi, że to żona jest przemocowa, a potem okazuje się, że tak naprawdę oboje stosują przemoc jakąś tam, tylko ta przemoc ma zupełnie inny wymiar, że jedno z nich stosuje taką przemoc słowną na przykład, fizyczną, a drugie stosuje takie zachowania bierno-agresywne, czyli na przykład obrażanie się, czyli na przykład robienie na złość, nieodzywanie się i gdzieś to też jest wymiar agresji. I zawsze mówimy do ludzi tak, słuchajcie kochani, jeżeli nie spróbujecie nauczyć się komunikacji, jeżeli nie spróbujecie ze sobą porozmawiać, to nie dowiecie się, czy to jest w ogóle możliwe. Czasami po prostu w tych warunkach domowych, gdzie ten schemat powtarza się dzień po dniu, czy tydzień po tygodniu, czy miesiąc po miesiącu, bo różna jest częstotliwość, prawda, takich zachowań, i tak naprawdę warto jest zobaczyć, że ten spektakl odbywa się ciągle według tych samych schematów i według tych samych rytuałów, nie sposób jest samemu z tego wyjść. Nie sposób jest tak naprawdę to zobaczyć. Czasem po prostu potrzeba jest pójść gdzieś i poprosić o pomoc, żeby sobie to zobaczyć. My zawsze mówimy, człowieku, kiedy mówisz, że z tą żoną, z tym mężem nie da się rozmawiać, nie da się niczego nauczyć, to spróbuj najpierw i zobacz, bo może się nie da. Natomiast w bardzo wielu przypadkach i w większości przypadków da się. To tak jak tutaj jeden ze słuchaczy pisał o tym, że właśnie warto jest próbować, warto jest rozmawiać i czy teraz, no co proponujemy, jeżeli nie rozwód, no właśnie wspólną naukę. Właśnie to, żeby przyjąć do wiadomości, że jeżeli jest jakaś sytuacja taka właśnie, że ktoś kogoś gotuje i że w domu po prostu nie można rozwiązać jakichś problemów bez krzyków, bez płaczy, bez awantur, bez jakichś takich scen gorszących, no to najwyraźniej po prostu mamy jakiś problem, ale my mamy oboje problem. To nie jest tak, że teraz ty jesteś złym człowiekiem, a ja jestem dobrym człowiekiem, bo w ogóle chodzi o to, żeby nie etykietować, bo ludzie generalnie rzecz biorąc, nie ma ludzi doskonale dobrych i całkowicie złych, tak? Robimy różne rzeczy z bardzo wielu pobudek i warto jest sobie uświadomić, że czasami po prostu robimy różne rzeczy właśnie tak, jak już sobie tutaj mówimy, z niewiedzy, z lęku, bo nie potrafimy inaczej, bo mamy pewne schematy, pewne stereotypy, bo na przykład sami sobie ze sobą nie radzimy, sami jesteśmy niezadowoleni z życia, więc tak naprawdę w pewnym sensie zrzucamy gdzieś odpowiedzialność za nasze niezadowolenie na kogoś innego, że teraz gdyby nie ty, prawda? Tutaj też mówiliśmy trochę w innych audycjach, na przykład o takich właśnie mechanizmach, prawda? Że ktoś musi być teraz temu winien, a skoro ja jestem zdenerwowany, to muszę coś zrobić ze swoimi emocjami. I tutaj nad wszystkim można pracować. Można pracować nad kontrolą złości, można pracować nad relacją, nad rozmową. Przy okazji dowiaduje się bardzo wielu rzeczy tak naprawdę o sobie.
Ważne jest, żeby uświadomić sobie, że kiedy ta, no, nazwijmy to manipulacja, czy ta inna jakaś tam, powiedzmy, działalność naszego współmałżonka zostanie wykryta, to jakby powinno przynajmniej teoretycznie zakończyć ten zły proces. Dlaczego? Ponieważ osoba, która, no, nazwijmy to, była gotowana, ma obowiązek przeciwstawić się temu. Co to znaczy obowiązek przeciwstawić się temu? Czyli nie zgadzać się na to, czyli mówić o tym, że nie zgadzamy się na takie czy inne zachowania. I teraz to, co jest najtrudniejsze do wytłumaczenia i z czym się często spotykamy w naszej pracy, to, że kiedy mówię, zazwyczaj ja to mówię przy stole, Beata mi to, że tak powiem, powierza, do osoby gotowanej, to ty stworzyłaś tego potwora. To ty go stworzyłaś. I teraz jakby kiedy osoba sobie próbuje uświadomić, że to ona jest współautorem tego, no to zaczyna się buntować. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć jasno, że to ja odpowiadam za moje granice i nikt więcej. Nie odpowiada za moje granice nikt poza mną. Ja jeden, jedyny i koniec, kropka. Często oskarżamy tego współmałżonka, czy tam pracodawcę, czy rodzica, czy no, kogokolwiek z otoczenia, że on przekracza moje granice, bo jest taki czy śmaki. Nie, to ty odpowiadasz i twoim obowiązkiem jest stawianie granic, bo jeżeli nie stawiasz granic, to ten drugi nie wie, że jest granica i przekracza twoje granice zupełnie nieświadomie. Często jest tak, oczywiście to zdarza się, że świadomie, ale często jest tak, że człowiek, który słyszy na przykład, że nie wiem, nie lubisz, kiedy tak, znaczy nie lubię, kiedy tak głośno słuchasz muzyki w domu, robi oczy i mówi, ale dlaczego mi tego nie mówiłaś, że nie lubisz, jak ja tak słucham muzyki? Myślałem, że ci się to podoba, tak? Że ludzie przekraczają swoje granice, nie wiedząc o tym. I teraz naszym obowiązkiem, mówię świadomie, obowiązkiem jest informowanie innych o tym, gdzie jest moja granica. Czy on od tego przestanie ją przekraczać? No, jeżeli jest człowiekiem kulturalnym, to tak. Jeżeli jest agresorem, no to będzie próbował ją przekraczać. Ale to nie zmienia faktu, że ja dalej odpowiadam za swoje granice. I teraz, tutaj Beata mówiła o tym, o asertywności, mówiła o tym, żeby szukać pomocy. Tak, to wszystko jest ważne i to wszystko jest do zrobienia, wszakże tylko pod jednym warunkiem, że oboje tego chcą. Mówię o naprawianiu małżeństwa, ale jeżeli ten drugi nie chce tego naprawiać, nie chce nic z tym robić, no to my sami też powinniśmy coś z tym zrobić. Znaczy, nie wiem, iść na jakieś warsztaty, czy na przykład z asertywności, czy poszukać jakiejś pomocy u innego specjalisty, bo my musimy się nauczyć stawiać granice. Nie możemy na to więcej pozwolić. I to jest naszym obowiązkiem. Jeżeli pierwszym krokiem do ratowania tego związku, czy uda się uratować taki związek? Nie wiadomo, ale to jest pierwszy krok.
Mhm. Ale też wiesz, Bogdanie, kiedy mówisz o wyznaczaniu granic, czy o gdzieś tam pilnowaniu swoich granic, stawianiu granic, to ludzie często wyobrażają sobie taką sytuację, że rzeczywiście, no, kiedy biegnie na nas rozjuszony byk, to czasem trudno jest mu postawić granice, prawda? Natomiast tu chodzi o to, żeby nie eskalować tego konfliktu, żeby potrafić po prostu ochronić siebie w jakiś sposób. Natomiast kiedy ktoś tonie w emocjach, bo trzeba to nazwać, że on tak naprawdę tonie w emocjach, to nie wskakujemy za nim i nie topimy się razem z nim. Ważne jest to, żeby tak naprawdę nie eskalować tego konfliktu, natomiast kiedy emocje opadną, żeby można było w sposób konstruktywny na ten temat rozmawiać. I po prostu wtedy, ale co to znaczy konstruktywny? Znowu to jest ta nauka asertywności, czyli mówienia o sobie, od siebie, bez oskarżania drugiego człowieka. Co mnie to robi, tak, no czego ja potrzebuję.
Widzę, że jest jakiś problem, albo ty, tak, prawda? Tak. Bo ty zawsze, bo ty nigdy, tak. ale przecież ty robisz to samo, albo jeszcze gorzej, prawda? No, bo gdybyś ty tego nie robił, no to ja bym też przecież nie robił, ale na przykład idzie z góry, ale to też jest od razu ustawianie hierarchii, prawda, jakiejś.
Tak,
no,
tak.
Podkładanie się trochę.
Bo tak naprawdę gdzieś nawet z dziećmi dzisiaj na ten temat rozmawiałam w szkole, że czasami, bo był taki temat, rozmawialiśmy o tym, kto to jest dobry człowiek. No i to dobry człowiek to jest ten, który mówi prawdę. Tylko czy teraz mówienie prawdy w każdym momencie, bo ja rozumiem, że to jest człowiek, który nie kłamie, tak? Ale człowiek, który mówi prawdę w oczy za wszelką cenę, czasami prawdę bolesną, z takim przekonaniem, że teraz trzeba koniecznie tu i teraz i trzeba to powiedzieć w taki, a nie inny sposób, też jest tak naprawdę raniący, że my też czasami, tak jak ten diabeł, co się ubrał w ornat i jak ogonem nam przedzwoni, tak? Czasami tak naprawdę pod płaszczykiem bardzo dobrych intencji w gruncie rzeczy dowalamy temu drugiemu człowiekowi. I właściwie można by powiedzieć, że intencja jest najważniejsza. Bo jeżeli to ma być z miłości, to jest zawsze tak powiedziane, czy w takim momencie, czy w taki sposób, nawet najtrudniejsza prawda, żeby jakoś ochronić tego człowieka.
Wyobraziłem sobie taką sytuację domową, kiedy mężczyzna, powiedzmy, taki rozjuszony, rozwrzeszczany, z zaciśniętymi pięściami krzyczy do kobiety, a ona mówi do niego: widzę, że sobie nie radzisz z emocjami, w związku z tym porozmawiajmy o tym jutro. Przypuszczam, że mogłoby się to źle skończyć. Znaczy, dlatego taka ważna jest ta nauka, żeby jednak w takich sytuacjach zachować się adekwatnie do tego, co się dzieje wokół, tak? Ale też cały czas mi gdzieś tam chodzi po głowie to rozpoznawanie tego, co się dzieje, bo myślę sobie, że bardzo trudno jest stwierdzić ten moment. Zwróć uwagę, że kiedy przychodzi do nas para i mówią o tym, że tam coś się złego zadziewa, to kiedy zadajemy im pytanie, a kiedy się zaczęło, to oni nie potrafią tego określić. No bo to wiadomo, jak z tym gotowaniem żaby. Tylko ja to rozumiem, że trudno określić konkretną datę, kiedy się to zaczęło, no bo tego się nie da zrobić. Ale jeżeli na przykład zastanowić się, jak ja się zachowywałem, powiedzmy, rok temu w takiej sytuacji, a jak się zachowuję dzisiaj? Porównam sobie, tak? Gdzieś coś takiego, to można rozpoznać. Żeby stawić czoła temu wszystkiemu, żeby się temu przeciwstawić, żeby chcieć coś z tym zrobić, no to muszę wiedzieć, że tak jest. A często, nader często mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ani ten sprawca, ani ta ofiara nie wie, że to się dzieje. Mhm. Co ciekawe, ten sprawca też nie zauważył tej eskalacji. Też to jest tak, że nie zauważył, że coraz głośniej mówi, albo coraz gorszych słów używa. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem...
Coś się psuło, ale nie wiadomo co.
Tak, że kiedyś rozmawiałem z taką młodą kobietą, którą tam mąż wyrzucił z domu i pamiętam tą rozmowę, bo zaczęło się od tego, że on jej tam kiedyś w jakichś okolicznościach powiedział, że jest głupia w domu. Potem jej powiedział, że jest głupia już gdzieś w sytuacji publicznej. Potem jej tam te słowa coraz gorsze, gorsze, gorsze. W końcu doszło do rękoczynów i skończyło się wyrzuceniem jej z domu. Znaczy w sensie takim, że wyrzucał jej rzeczy przez okno, fruwały po prostu rzeczy, bo jakby... Jak tak się zastanowić, kiedy się zaczęło? No właśnie wtedy, kiedy powiedział po raz pierwszy, że jesteś głupia. Bo jeżeli ty zauważyłaś ten moment, to tam to trzeba było zwrócić uwagę i nie zgodzić się na to już wtedy. Bo potem to tylko eskaluje.
Moi drodzy, teraz krótka przerwa i to jest ostatnia już, bo za moment również ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Za 19 minut w tej chwili pierwsza. Tak więc przypomnę, że w
cyklu Na budowie relacji. Dzisiaj rozmawiamy o syndromie gotującej się żaby, czyli o poświęceniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. Goście to Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwo macie ostatnie kilkanaście minut jeszcze na pisanie do nas na Facebooku, w komentarzach na profilu Radia Plus. Katarzyna z Michigan też do nas napisała, pozdrawiamy, również Stany Zjednoczone. Wracamy za moment i zapraszamy do pisania, bo już czas powoli się kurczy.
Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
14 minut pozostało do pierwszej, ostatni kwadrans dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. W cyklu Na budowie relacji, tym razem o syndromie gotującej się żaby rozmawiamy, czyli poświęceniu swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. W studiu Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy, mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa zapraszamy przez te paręnaście minut jeszcze do pisania do nas na Facebooku, komentarzu na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. I widzę, że amerykański worek się tutaj rozwiązał, rozsypał i kanadyjski. Renata ze Stone Creek, Kanada. Pozdrawiamy serdecznie, machamy przez ocean do wszystkich naszych amerykańskich, kanadyjskich przyjaciół i nie tylko. I no, tą ostatnią część poświęcimy jeszcze na jeden wątek, ale zanim do niego dojdziemy, bo myślę, że on będzie już taki podsumowujący mocno, czyli mocno konkretny, więc wystarczy pewnie parę minut, to poczytamy, co do nas słuchacze napisali ze wszystkich stron świata. Otóż Rafał pisze, typowy tekst, on, ona przed ślubem taki, taka nie była. Odpowiedź, no to stał się taka czy taki przy tobie. Wszystko na ten temat.
No, fantastyczne, absolutnie. Czyli,
ale tak jest.
No tak, weźmy odpowiedzialność za to, że kształtujemy nasz związek i często mówimy tak, to się dzieje poza nami. My też czasami jako ludzie, przecież jesteśmy dorośli, prawda? Czasami zachowujemy się troszeczkę jak takie gałęzie na rzece, którymi tak rzuca ta rzeka w prawo, to w lewo. Jakbyśmy tak bali się, że mamy też ster wziąć, że mamy też jakąś moc sprawczą, że powinniśmy też jednak o czymś w naszym życiu zdecydować, tak? Oczywiście, no bądźmy też poważni. Też są rzeczy, na które też wpływu nie mamy i musimy też troszeczkę czasami popłynąć z nurtem na chwilę, tak? Ale gdzieś jednak no, nie możemy zwalać wszystkiego na ten świat, na życie, na innych ludzi.
Pośpiech.
O, przepraszam, że mała dygresja. Renata z Januszem piszą, że Stony Creek minus 30. No ślemy to ciepło, ślemy.
Robimy, co się da.
Ślemy, tak. Mam nadzieję, że no, chociaż trochę dzięki temu was ogrzejemy. Alicja pisze, często w asertywności przeszkadzają emocje, nieumiejętność werbalizacji problemu, może też fałszywy wstyd przed określeniem tego, co nas boli w zachowaniu drugiego człowieka. No jest dużo lęku w takich sytuacjach. Jest dużo lęku.
To prawda, wcale nie jest łatwo.
I dobrostanu swojego, jak i drugiej osoby, bo no, kocham, więc nie chcę zranić, prawda?
Jasne.
Ale też nie chcę się źle czuć, no bo sytuacja, wiadomo, że nam się pogorszy nastrój, prawda?
Tak, tak, no, wiesz, nie ma gdzieś w naszej kulturze takiego przyzwolenia na to, żeby tak siedzieć i opowiadać o tym, co ja czuję, czego ja potrzebuję, żeby tak rozmawiać o emocjach, prawda? Szczególnie mężczyźni mają z tym bardzo duży problem, ale kobiety też mają problem z nazywaniem, tak właśnie tak jak mówisz, Paweł, jak pisze pani, żeby to zwerbalizować, tak? Ja pamiętam, jak myśmy się tego uczyli, to najpierw było to dosyć sztuczne. Ja tu też już na antenie opowiadałam to, jak nastoletni syn mój powiedział, nasz syn powiedział, że jak jeszcze raz powiem, czego potrzebuję, to wyskoczy przez okno. Bo po prostu dla dzieci to też był język, którego wcześniej nie używaliśmy. I to jest jakiś przełom oczywiście i to jest jakaś nauka, jakaś droga, ale dzisiaj oni sami mówią o swoich potrzebach, o swoich emocjach, mówią, jest to dla nich po prostu taki normalny, naturalny, codzienny świat. Natomiast rzeczywiście, no te emocje, kiedy jesteśmy w emocjach, to warto jest sobie zobaczyć, że ja teraz jestem w emocjach i nawet taka świadomość tego, że kiedy jestem w silnych emocjach, nie załatwiam ważnych spraw, nie prowadzę ważnych rozmów. Ważne jest, żeby powiedzieć wtedy, przepraszam cię, teraz jestem w silnych emocjach, nie mogę
stan,
z tobą rozmawiać.
Czas trzeba znaleźć,
dajmy
prawda?
Sobie,
okoliczności.
Tak, dajmy sobie czas na to, umówmy się na rozmowę, jak ochłoniemy.
Mhm, ale wiesz co, bo to nawet kiedy ochłoniemy, to często jest tak, że jedna osoba chce rozmawiać, a druga nie. i wymyśla różne tam powody, dla których nie może rozmawiać, a to właśnie są skoki narciarskie, albo film ważny, albo właśnie muszę wyjść, albo coś tam. I warto sobie wtedy założyć taką sytuację, że on ma prawo do tego, żeby w tej chwili nie mógł ze mną rozmawiać. Znaczy, warto sobie to wbić w głowę, bo często jest tak, że jak dopadniemy tego kogoś już, że on na przykład złość mu przeszła, to my teraz mu pokażemy i my teraz właśnie mu wszystko wytłumaczymy, czego mu nie wolno. Natomiast trzeba dać sobie czas, znaczy to nie ma się co śpieszyć. Jak mówi, nie będę z sobą gadał, to powiedz, dobrze, to kiedy? Jakby, rozumiecie, że jakby niekoniecznie...
Znaczy, chodzi o to, żeby nie ciśnieniować.
Żeby tak. Nie ciśnieniować tego drugiego, bo zacznie się bronić wtedy.
No bo to już jest właśnie gotowanie, prawda?
Bo to już zaczyna być tak. I teraz powiem, tutaj niestety jest odległe od tego, czego my sami byliśmy uczeni na różnego rodzaju tam warsztatach prowadzonych przez księży na przykład i coś, co bardzo często jest używane, nawet w jednej z fundacji, w której pracowaliśmy na samym początku, było mottem naszej fundacji, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I że jakby,
amen.
Niestety, to nie jest najważniejsze, uważam dzisiaj. Po wielu latach uważam, że jednak czasami trzeba odpuścić to, bo może się okazać, że dzisiaj się nie da, że ten drugi albo ja, albo ten drugi jest niegotowy na taką rozmowę. To, mówię, no, oczywiście to wszystko zależy od okoliczności.
Ale... widzę, że ci ciężko, ale mam dobrą wolę i wrócimy do tego
tak
jutro.
Tak jest, i tyle. Jakby i wystarczy. I tutaj nic więcej nie trzeba. Najważniejsze jest to, żeby się nawzajem nie ciśnieniować.
Alicja jeszcze pisze o asertywności, też nawiązując do wątków, które Beata poruszyłaś. No to warto jeszcze powiedzieć, że asertywność, tak jak słusznie wspomniałaś, to nie jest umiejętność mówienia nie.
Tak.
To jest tylko to jeden z aspektów i myślę, że gdzieś mocno poboczny w całym całej asertywności. Przede wszystkim to jest znalezienie harmonii i równowagi między przemocą a uległością. Tak. I tyle.
Czyli... też asertywnie możemy mówić tak, ale możemy też mówić asertywnie i to jest największe moim zdaniem odkrycie asertywności. Możemy mówić tak, ale pod warunkiem, że... na przykład.
To było dla mnie największe odkrycie.
Możemy ustalać pewne zasady, albo możemy też mówić tak, ale to mogę zrobić, a tego nie mogę zrobić.
Tak, wtedy ale tu są moje granice.
Tak, ale mogę też powiedzieć, muszę na ten temat się, muszę o tym pomyśleć, tak?
Tak.
I powiem tak,
przemyśleć,
zastanowić. Jest najlepsza technika dla ludzi, którzy mają problem z asertywnością i chcą zacząć być asertywni. Odroczenie.
Kiedyś z moim dyrektorem w zupełnie innej redakcji, kiedy wyłożył mi pewne swoje propozycje, które były absolutnie dla mnie nieczytelne, ponieważ nie było w nich żadnych konkretów i próbowałem jakoś zrozumieć, o co chodzi, ale zobaczyłem, że niestety nic z tego nie wyjdzie i być może potrzebuję czasu, żeby zagłębić się w tę dosyć swoistą narrację, żeby odkryć może drugie dno, może jakąś nieoczywistość, która była dla mnie za duża. Ale powiedziałem, no dobrze, przemyślę sprawę. I usłyszałem, no to szybko, bo wiesz, na twoje miejsce jest mnóstwo chętnych. Ale ja chciałem tylko przemyśleć po prostu i wrócić do tematu jutro. No tak, można się nie zrozumieć. No, pytanie, co kto rozumie jako przemyślenie, jako prosty, czasami zupełnie oczywisty komunikat.
Znaczy wiesz, Paweł, w sytuacji, w której my będziemy się uczyć asertywności i będziemy pierwsze granice być może w życiu stawiać, wzbudzimy niezadowolenie tej drugiej strony. To jest stuprocentowo pewne. Owszem, również pewnie zaciekawienie, również różne inne emocje i uczucia.
Popukanie się w głowę.
Na przykład. Ale myślę, że jednym z ważniejszych będzie niezadowolenie. Dlaczego? No to naturalne. No jeżeli do tej pory nie mieliśmy żadnej granicy i mogliśmy robić wszystko, no to jakby to nas nagle może zdziwić, prawda?
Urszula pisze, praca w służbie społecznej naraża na syndrom gotującej się żaby i w konsekwencji na wypalenie zawodowe. Ciekawy temat, dziękuję. Miłego wieczora, w zasadzie nocy. I pani Urszulo, też życzymy dobrej nocy, spokojnego snu i wszystkim słuchaczom. No, państwu w Kanadzie i w Stanach to jeszcze dobrego wieczoru życzymy, zanim dobrej nocy. No i dużo ciepła, dużo ciepła. No tak jest, no rzeczywiście, to myślę, że sama praca może w służbie społecznej, no nie wiem w jakim charakterze charakter, o jakim charakterze pani Urszulo, pani tu pisze, ale rzeczywiście bycie osobą publiczną jest, jest trudne ze względu na bardzo łatwą komunikację internetową i w tej chwili, no chociażby jak dzisiaj czytałem to, co pisała żona Radosława Pazury, jaki spotkał ich hejt, kiedy parę lat temu, dwa lata temu zaangażowali się w akcję Różaniec do granic. Jak i co na nich spadło, jakie, jakie obrzydliwości przeróżne, no to rzeczywiście, no muszę powiedzieć, że bardzo się tym przejąłem, chociaż wiem doskonale, że tak bywa. Ja sam tego doświadczyłem jako, jako dziennikarz. Miałem swoich hejterów, swoich, swoich stalkerów i wiem doskonale, jak to jest obudzić się rano i zastanawiać się, orety, co się dzisiaj zdarzy? Co się dzisiaj jeszcze zdarzy? I od rana z napięciem już drżące rączki, bo na przykład komuś przyjdzie do głowy coś tam sobie tutaj wrzucić. No, w Nocnych Światłach też były tutaj niezłe hece parę lat temu. Na szczęście poszedłem po rozum do głowy i bezlitośnie zacząłem blokować tych, którzy tutaj zaczynali wyczyniać jakieś hece i nie zważałem już na tak zwaną tolerancję dla szerokiego spektrum wypowiedzi, tylko po prostu stwierdziłem non possumus. Goodbye, do widzenia. Nie ma tutaj miejsca dla obrzydliwości przeróżnych.
Tak jak ja słyszę, wiesz, w służbie społecznej, to też myślę o ludziach, którzy pracują z innymi ludźmi. Czyli myślę na przykład o pomocy społecznej, o pielęgniarkach, o nauczycielach, o ludziach, którzy niosą pomoc jakąś psychologiczną na przykład. Tak, to są tak naprawdę zawody, które gdzieś pomagają ludziom w trudnych sytuacjach i wtedy bardzo trudno jest być często asertywnym, dlatego że jest ta chęć niesienia pomocy i jednak to, co my nazywamy sobie syndromem ratownika, że gdzieś na przykład mam taką trudność, żeby teraz powiedzieć sobie nie, ten dzień zaplanowaliśmy, że nie będziemy mieli mediacji, bo na przykład Bogdan chce malować, a ja mam coś do załatwienia, a ktoś mówi, jest pilna sprawa, wali mi się świat na głowę, tak? Trudno jest wtedy być asertywnym, trudno jest zobaczyć, że gdzieś najpierw ta maska dla matki, tak, a potem dopiero dla dziecka w samolocie, że gdzieś trzeba też zachować jakąś higienę życia własnego, tak. Bo nie można pomóc komuś, jeżeli samemu się jest u kresu wytrzymałości, prawda?
Bo Bogdan chce malować, a ktoś chce coś zmalować.
Dokładnie. I to jest potwornie też właśnie trudne, żeby gdzieś też w tym wszystkim wyważyć to, żeby jednak nie zatracić tej wrażliwości na pomoc innym ludziom, a jednocześnie nie zapomnieć o sobie samym.
To teraz ziemniaki. Cytuję, znajomy facet, zdolny, samodzielny, zakochał się w dziewczynie, jak się później okazało w swoim wyobrażeniu o niej i przez kilka miesięcy dawał się na wszelkie sposoby wykorzystywać czy nawet upokarzać. Mówił, że jest tego świadomy, ale to jest silniejsze od niego i ciągle o niej myśli. Wszyscy wokół widzieli, co się dzieje i nawet przestawali udawać, że to jest normalne. On sam zaczął mieć na stroje tylko dwubiegunowe, ze skrajności w skrajność. Niedawno kogoś poznał i zarzeka się, że stamtąd koniec. Nie do końca mu wierzymy. No być może taka osoba, która w ten sposób upokarza, właśnie wykorzystując skrajne emocje, no to kobieta, która cierpi na borderline. No, niewykluczone, że z kolei ten mężczyzna, który wchodzi w taką relację, no też ma jakieś przejścia, które pozwalają mu albo nawet skłaniają go do szukania związku hiperemocjonalnego.
Tak, ale też wiesz, też coś to temu panu załatwia, bo takie związki powodują, że my trochę czujemy się jak tacy superbohaterowie, tylko jeden człowiek. Bo ta kobieta, to ona jest bardzo dobra. Czy ten mężczyzna jest bardzo dobrym człowiekiem, on jest tylko poraniony. I ja teraz go uratuję. Ja teraz zrobię wszystko,
co
będę
nie znaczy,
dla
że
niego.
Nie jest dobry, ale może mieć ciężkie zaburzenia. No.
Oczywiście, że tak, tylko problem polega na tym, że ratując go, w cudzysłowie powiem, ja tak naprawdę
zaczynam
pozwalam
tonąć
mu na to, żeby on zachowywał się w taki sposób, jaki zachowuje, krzywdzę i jego, i siebie. Czyli to jest ten problem bycia nieasertywnym. Mhm. Będąc nieasertywnym, pozwalam komuś na jego gorszące zachowania, można by nawet powiedzieć grzech, bo ja się na to godzę tak naprawdę, czyli właściwie to nie jest dobre. Ja wcale nie jestem dobrym człowiekiem w tym momencie. No i pozwalam również ranić samą siebie, a ja za to odpowiadam, że pozwalam siebie ranić.
Radek napisał, no to zyskaliście Państwo dziś stałego słuchacza, audycja ciepła, jednocześnie profi, a w przerwnikach doskonała muza. Do usłyszenia, dobranoc, dzięki raz jeszcze.
Bardzo.
Miło nam bardzo. Panie Radku, to w takim razie słyszymy się kolejnego wieczora. Pani Alicja pisze. W moim odczuciu asertywność, to w komentarzu do poprzednich swoich wpisów i naszego ad vocem, w moim odczuciu asertywność to umiejętność dotknięcia problemu i wypowiedzenia głośno własnego zdania przed drugim człowiekiem, również zaproponowanie rozwiązania. No i to jest właśnie, myślę, na koniec ta kwestia, którą tutaj skrótowo, ale my się konkretnie potraktujemy, jakie są możliwe rozwiązania, czyli no, takie dojrzałe sposoby rozwiązania trudności związanych z uniknięciem albo z wyjściem, z wyskoczeniem z garnka, w którym ta żaba jest dość skutecznie podgrzewana.
Mhm. Czy dla mnie jest jedna rzecz, która jest taka najważniejsza, czyli to, żebyśmy mogli zrozumieć, żebyśmy zechcieli zrozumieć, że jesteśmy częścią tej relacyjnej układanki, że my gramy też tam jakąś rolę, że bez nas tej układanki by nie było, że tak jak mówi Bogdan, nie ma kata bez ofiary i ofiary bez kata. I my powinniśmy dążyć do tego, żeby mieć na nią wpływ. Czyli teraz, jeżeli ja nie potrafię się zachować inaczej, a mój współmałżonek na przykład nie chce nad tą relacją pracować, to ja mam coś zrobić, żeby zmienić siebie. Że zmieniając siebie, ponieważ jest to rodzina, jest systemem naczyń połączonych, mogę zmieniać też drugiego człowieka. Niedawno miałam taką rozmowę z koleżanką, na którą inna koleżanka napadła i bardzo często sobie pozwalała na to, żeby wykrzykiwać i żeby jakoś nieuprzejmie się w stosunku do niej zachowywać. I kiedy później, spokojnie, kiedy już, że tak powiem, ten wybuch emocji minął następnego dnia, usiadła z nią i po prostu porozmawiała, to nagle, być może oczywiście będą jeszcze jakieś nawroty, ale nagle gdzieś była jakaś refleksja, bo do tej pory tak naprawdę ta koleżanka, która pozwalała sobie na te wybuchy złości, następnego dnia po prostu robiła się bardzo miła, była bardzo grzeczna, robiła herbatę czy kawę i zachowywała się tak, jakby nic się nie stało, czyli tak naprawdę przymilała się. I nigdy nie było takiej szczerej rozmowy na temat tego, że to jest niedopuszczalne, że ona się tak naprawdę na to nie godzi, co to jej robi, że ona się w taki sposób zachowuje.
No to jest właśnie wybitnie nieasertywne. No, takie,
właśnie.
Takie uległe.
Takie właśnie, uległe.
Tak, skrajnie. Jakby... I to daje po prostu, no, jak ktoś jest uległy, no to najeżdżamy na niego czołgiem, żeby go jeszcze bardziej rozjechać.
Dokładnie.
Przecież, no.
I kiedy tak naprawdę ta koleżanka, która napadała na nią często, nie miała ochoty na tą rozmowę, ale zachęcona przeze mnie ta koleżanka, która została napadnięta, jednak upierała się przy tej rozmowie, mówiła w sposób asertywny, nieoskarżający o tym, co jej to robi i że jest to dla niej trudne, no to ta koleżanka nawet poprosiła ją o to, żeby zwracała jej uwagę na to, że ona gdzieś czasem zapętla się, że gdzieś na przykład właśnie zaczyna gdzieś wpadać w tą swoją złość. Ciekawa jestem, jak to się dalej rozwinie, natomiast tak naprawdę dużo zależy od nas, czy my potrafimy o tym mówić, tak jak tutaj pisze pani Alicja, i też czy umiemy właśnie zaproponować jakieś rozwiązania albo na przykład spowodować, i tutaj może nawet lepiej, żeby ta strona, która gdzieś jest w jakimś sensie w naszym oglądzie agresywna, sama zaproponowała jakieś rozwiązania, żeby wzięła za to odpowiedzialność, bo tak naprawdę my bierzemy odpowiedzialność tylko za te rozwiązania, które wymyślamy sami.
Ja myślę, że taką definicją niezłą dosyć asertywności, chociaż bardzo mocno metaforyczną, będą wały wzdłuż rzeki. Znaczy, wały wzdłuż rzeki nie atakują rzeki, nie naciskają na rzekę, tylko nie pozwolą jej się rozlewać na boki. I to jest jakby moim zdaniem kwintesencja asertywności. Znaczy, ja mam postawić granicę i nie pozwolić jej przekroczyć. I tyle. Nie wchodzę na twoje, nie atakuję cię, mówię od siebie, o sobie, o tym, czego ja potrzebuję i jakby... No i to jest ta granica, bo to kiedyś pamiętam w jakimś filmie widziałem taką rozmowę na ten temat, gdzie to sobie panowie tłumaczyli, ale ponieważ boję się, że pokręcę, to już teraz nie będę tego przytaczał, ale myślę sobie, że to jest tak, że to jak z tą rzeką będzie.
Ja myślę, że ta metafora rzeki też jest dobra, dlatego że inni ludzie, nawet nie dlatego, że mają złe intencje, ale są często jak ta woda, która się wedrze jeżeli te wały nie będą szczelne.
Nie będą szczelne,
my musimy nad nimi panować, bo czym innym jest to, że ja mogę tą śluzę otworzyć i trochę wpuścić człowieka, ale muszę mieć świadomość, że ja mam panowanie nad tą śluzą, że ja mogę ją otworzyć i zamknąć i mogę regulować w jakiś sposób to, co się dzieje z tą rzeką, tak? To teraz jak blisko dopuszczam do siebie tych ludzi, ale jak też znajduję ten czas na to, żeby jednak zadbać o siebie i wtedy jednak my potrzebujemy tego czasu na jakieś skupienie, modlitwę, medytację, uczenie się czegoś, tak? Kiedy musimy też umieć powiedzieć ludziom, nie teraz. Teraz ja muszę też zająć się sobą, bo ja też jestem ważny, tak? Nie
muszę
jestem tylko
zaczerpnąć, tak?
Do tego, żeby, że tak powiem, używać mnie, tak? Do tego, żeby po prostu być zawsze dla wszystkich dostępnym.
Bardzo obrazowa metafora, niezwykle trafna i myślę znakomicie podsumowująca całą naszą rozmowę, która dzisiaj w cyklu na budowie relacji się toczyła, a dotykała problemu, a właściwie opisywała i próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie na syndrom gotującej się żaby, czyli poświęcanie swojego emocjonalnego dobrobytu na rzecz innych osób. Państwa i moimi gośćmi przez minione 2 godziny byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Gorące dzięki.
Dobranoc, dziękuję.
I Bogdan Janowski.
Serdecznie dzięki, dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękuję Państwu, dziękuję wszystkim słuchaczom z Polski, z Ameryki, z Kanady i ze wszystkich stron świata, tych, którzy się ujawnili i którzy się nie ujawnili. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy dobrej nocy albo dobrego rana, popołudnia, dnia, bez względu na szerokość geograficzną. Natomiast jak zawsze zapraszam Państwa do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Program pojawia się na antenie Radia Plus tuż po 23:00. Można nas słuchać w Polsce na częstotliwościach lokalnych naszego radia przez internet na stronę radioplus.pl. Zapraszam, tam jest przycisk Włącz Radia, wystarczy go kliknąć i wszystko gra. Również do zakładki programy, gdzie znajduje się archiwum Nocnych Świateł, ponad 850 audycji z ostatnich paru sezonów, tam jest do odsłuchania. Natomiast jutro gościem programu we wtorkowym wydaniu będzie Mika Dunin, z którą tutaj w kwartecie tworzyliśmy cykl Antyporadnik przez chyba grubo ponad 1,5 roku, tak więc Mika będzie nam miło przywitać. Mika tym razem wystąpi jako scenarzystka filmu Zabawa, który od paru tygodni jest szeroko dyskutowany, na ekranach naszych kin się pojawił i no, podejmuje temat kobiecego alkoholizmu, o którym jutro będziemy rozmawiać. Mika Dunin jest także autorką książek Miłość i inne deliry, Alkoholiczka i Antyporadnik. Jutro z Miką się spotkamy tutaj w Nocnych Światłach. A Państwu jeszcze raz dziękuję, kłaniam się nisko. 7 minut po godzinie 1:00, czas się pożegnać. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.